O żyjących w śpiączce, o śmierci mózgowej i o potencjalnych dawcach narządów to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a gośćmi programu są ojciec doktor nauk medycznych Jacek Maria Norkowski, dominikanin, pan poseł Bolesław Piecha, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia i pan senator Zbigniew Cichoń. Witam, szczęść Boże, to już druga część naszego spotkania. Wcześniej rozmawialiśmy w telewizji Trwam na ten sam temat. Czymże jest wobec tego śmierć mózgowa, bo chyba od tego trzeba zacząć, żeby dalej mówić o kolejnych punktach naszego dzisiejszego programu.
Śmierć mózgowa to temat trudny do uchwycenia i to nie tylko dla lekarzy, ale dla wszystkich, którzy próbują się do tego problemu zbliżyć. Mianowicie właściwie od strony medycznej to łatwiej powiedzieć, czym śmierć mózgowa nie jest, niż jest. Bo dotyczy ona ludzi, co do których możemy powiedzieć, że ich ciało jest ciepłe, ukrwione, jest normalne krążenie, oddychanie wspomagane respiratorem, ale jednak istnieje. Układ immunologiczny normalnie działa, rany się goją. Osoby w stanie błogosławionym mogą wydać na świat po iluś tygodniach przebywania w tym stanie zdrowe dzieci. Niemniej jednak z punktu widzenia prawa śmierć mózgowa jest jednoznacznie definiowana, jeśli spełnione są jej kryteria i komisja lekarska specjalna w Polsce, trzyosobowa, dokona badań kwalifikujących pacjenta jako tego, który jest w śmierci mózgowej, oznacza zdecydowaną zmianę jego statusu prawnego przede wszystkim. I tutaj jest zmiana fundamentalna. Człowiek, który do momentu diagnozy śmierci mózgowej był obywatelem i pacjentem, podmiotem wszelkich praw obywatelskich, w momencie zadeklarowania śmierci mózgowej staje się zwłokami z bijącym sercem, wobec którego ustaje obowiązek terapeutyczny, zwłokami, które należą do państwa. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że na całym świecie zdarzają się takie bardzo spektakularne pomyłki co do pacjentów, którzy mieli zadeklarowaną już śmierć mózgową, a tymczasem dzisiaj żyją i udzielają często wywiadów. Takie przypadki były w Polsce, takie przypadki były w Stanach Zjednoczonych. W gruncie rzeczy zdarzają się od czasu do czasu. To pokazuje, że kryteria śmierci mózgowej nie są tak pewne, jak się o tym mówi.
Bardzo dziękuję, pan minister.
No, ojciec Jacek tu wymienił wszystkie bardzo ważne rzeczy. Ja muszę jednak powiedzieć, że najtrudniejszym zadaniem jest w ogóle zdefiniowaniem tego, co jest śmierć. Śmierć tradycyjnie zawsze była kojarzona z ostatnim tchnieniem. Coś, co pamiętamy i z Ewangelii podczas śmierci Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. Wyzionął ducha, czyli oddał ostatni oddech. Przez wiele tysiąclecia to nam wystarczało. Niestety od lat 60. ubiegłego wieku w związku z postępem technologii medycznych zrobiliśmy gruntowne rewizje tego pojęcia. To już nie oddech. Ostatni oddech decydował nie o tym, czy kogoś uznajemy za zmarłego, czy nie. To już nie ustanie bicia serca, ale inne kryteria. No, transplantolodzy poszli tutaj bardzo daleko i te kryteria zaczęli inaczej definiować. Przede wszystkim ustalono, że śmierć to nie jest jakiś określony, ściśle określony czas. Godzina 11:55. To jest proces, w którym mogą obumierać, nieodwracalnie zmieniać różne narządy naszego organizmu. Natomiast gdybyśmy to chcieli określić w sposób tradycyjny, musielibyśmy powiedzieć, że wszystkie części naszego organizmu, a więc i mózg, a więc i serce, a więc i układ oddechowy, ale również układ odpornościowy musiałyby być nieodwracalnie uszkodzone. Skoro takich definicji nie ma, no posłużono się definicją śmierci mózgowej. I to też jeszcze w dwóch etapach. Jedna definicja mówi o całym mózgu, obejmującym wszystkie struktury mózgu, a ta definicja, która jest wprowadzona odpowiednim obwieszczeniem ministra zdrowia w Polsce, a wyznaczona delegacja jest w ustawie o pobierywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, mówi o śmierci pnia mózgu, czyli pewnej części mózgu, które integruje wszystkie możliwe działania, ale możliwe działania tylko mózgu i tylko części tak zwanego układu wegetatywnego. Przecież nawet jak pień mózgu już jest nieodwracalnie uszkodzony, w dalszym ciągu postępują normalne funkcje życiowe i to jeszcze w różnym okresie czasu. I nie da się tego czasu dokładnie określić. To już nie są sekundy ani minuty, to mogą być nawet dni.
Mówimy dzisiaj o żyjących w śpiące, o śmierci mózgowej i o potencjalnych dawcach narządu. Dlaczego ten temat jest tak bardzo ważny? Za chwileczkę o tym też powiemy, ale jak prawo, panie mecenasie, reguluje wszystkie sprawy związane ze śmiercią i z umieraniem człowieka?
Generalnie biorąc, prawo reguluje sprawę w ten sposób, że każdemu człowiekowi przyznaje się tak zwaną podmiotowość prawną, czyli inaczej mówiąc też zdolność prawną, czyli zdolność do bycia podmiotem pewnych praw i obowiązków. Każdy człowiek posiada taką zdolność. Również już od czasów starożytnych, od czasów prawa rzymskiego, poczęte dziecko, czyli nasciturus, posiada taką zdolność do bycia podmiotem pewnych praw, o ile urodzi się dziecko żywe. I to ma swoje uregulowania chociażby w zakresie spadkobrania. No niestety, jak chodzi o kwestie związane z transplantacją, to tutaj przyjęto bardzo dziwne, wręcz niektórzy to nazywają oszukańcze domniemanie, że jeżeli człowiek nie zgłosi swojego sprzeciwu co do tego, żeby pobrać z jego organizmu pewne narządy dla celów przeszczepu, to wtedy domniemuje się, że taką zgodę wyraził. No oczywiście takie rozwiązanie prawne, które u nas funkcjonuje, jest bardzo często właśnie krytykowane z tego powodu, że najczęściej to jednak człowiek ma pewne opory przeciwko temu, żeby zadysponować jego ciałem. Natomiast tworzenie tego rodzaju domniemania, że o ile tych oporów nie wyraził w postaci właśnie deklaracji zgłaszanej do odpowiedniej instytucji, że nie wyraża takowej zgody, no to znaczy, że się tworzy domniemanie, że jednak zgadza się na to, no jest pewnego rodzaju nadużyciem wręcz intelektualnym. Dlatego trzeba powiedzieć, że w wielu państwach wręcz regulacja jest odwrotna. Mianowicie tam jest wymagane pozytywne oświadczenie człowieka o tym, że się zgadza, aby ewentualnie po jego śmierci dokonano transplantacji jego narządów ciała na rzecz osób, które potrzebują takiego ratowania medycznego. I wydaje mi się, że to jest bardziej uczciwe postawienie sprawy. No, dlatego uważam, że w ślad za tym, jak to niektórzy właśnie profesorowie określają to jako pewnego rodzaju manipulację intelektualną, tutaj trzeba skrytykować tego typu rozwiązanie prawne, które właśnie funkcjonuje w naszej ustawie 2005 roku o właśnie transplantacji. Wydaje się być, że wręcz przeciwnie, należałoby przyjąć takie rozwiązania, jak istnieją w szeregu państw zachodnich, że powinno się wymagać, aby człowiek w sposób pozytywny wyraził ewentualnie wolę zadysponowania jego ciałem, jego organizmem po jego śmierci, a nie tworzyć wręcz przeciwnego domniemania.
Bardzo dziękuję. To był mecenas, pan senator Cichoń. A jeszcze pojawia nam się kolejne słowo, które musimy zdefiniować. To jest transplantacja. Czym jest? To jest potężna gałąź też medycyny, jeżeli chodzi o transplantologię. Czy to jest dobro dla człowieka, czy też ten medal ma drugą stronę? Ojcze Jacku.
no, bardzo wiele rzeczy w świecie ma swoją drugą stronę. W przypadku transplantacji ta druga strona jest znaczna, ta negatywna, przy czym mówi się o niej w mediach bardzo niewiele. Jednak transplantacja to jest zabieg na żywym organizmie, którym dochodzi do wszczepienia części innego organizmu. I wiemy, że 95% narządów z każdego, czyli każdy przeszczep ma 95% szans, że będzie w końcu odrzucony. W związku z tym można powiedzieć, że człowiek po przeszczepie prowadzi rodzaj wojny, czy chce, czy nie chce. No jego organizm w każdym razie przeciwko przeszczepowi, który otrzymał. Przeciwko narządowi, który otrzymał. I to powoduje, że trzeba stosować środki immunosupresyjne, żeby osłabić odpowiedź immunologiczną biorcy ze strony jego organizmu, który dąży do odrzucenia przeszczepu. To z kolei powoduje narażenie takiego pacjenta na infekcje i na różne skutki uboczne działania środków immunosupresyjnych, w tym przerost dziąseł, na przykład nadciśnienie, uszkodzenie wątroby i nerek i nowotwory. Niektórzy to nazywają jakimś rodzajem zespołu podobnego do AIDS, na który naraża się biorca. O tym się mało mówi. Jednak,
czyli zespół nabytego braku odporności, jeżeli dobrze, tak?
Coś podobnego do tego, wskutek właśnie stosowania środków immunosupresyjnych. Owszem, są też korzyści tego typu, że człowiek chodzi na ogół, większość przeszczepów to przeszczep nerek, jeśli chodzi o narządy utkwione. No jest pewna różnica w sposobie życia człowieka, który jest dializowany, a człowieka, który ma przeszczepioną nerkę. Jednak w tym drugim przypadku, przy pewnej większej swobodzie życia, może okresowo i większym komforcie, narażenie tego człowieka na przykład na zgon jest znaczne.
Panie ministrze, a jaka jest... czy pan zgadza się z ojcem Jackiem?
Oczywiście, że postępy w medycynie są postępami, które póki co nie spełniają takiego mitu, którym ludzkość od dawna żyje, Prometejskiego, o nieśmiertelności i tak dalej. I to dążenie do tego, żeby być nieśmiertelny wraz z postępem nauki odżywa. Profesor Giwiński, znany nestor polskich lekarzy, znakomity lekarz, powiedział swego czasu, że to już nie jest tak, że lekarze leczą chorego. Lekarze leczą śmierć. Czyli zajmują się głównie walką ze śmiercią. To prawda nie jest. Póki co i pewnie tak będzie do końca świata, będziemy tworami śmiertelnymi. W związku z tym nie jesteśmy w stanie śmierci wyleczyć. Natomiast jest jasne, że w pewnych sytuacjach...
Panie ministrze, dotyczy tej sfery somatycznej oczywiście.
Somatycznej oczywiście, o tym mówimy. Ale tak jak powiedziałem, takie przekonanie w części społeczeństwa jest. Gdybyśmy przyjrzeli się tym interwencjom, które w moich biurach poselskich czy w ministerstwie były, to jest tam jedna wielka nadzieja. Czasami bałamutna, czasami wytworzona przez media, czasami wytworzona przez różnego rodzaju grupy interesów, że jak dostarczymy ci odpowiedniej technologii medycznej, jak przeszczepimy ci serce, to będziesz żył wiecznie. Nie mówi się o konsekwencji każdego działania, czyli o śmierci. W transplantologii, czyli w tym, co jest przeszczepem, jest jeszcze druga strona. To o tej drugiej stronie w ogóle nie mówimy. I to jest ten, który narząd oddaje.
Z jednej strony jest to też okaleczenie pacjenta.
To jest okaleczenie pacjenta, który jest dawcą żywym, bo tacy są. Mówimy tu najczęściej o przeszczepach nerki, bo to najprostsza, najbardziej, bo w przypadku narządów nieparzystych o sprawie straty dla dawcy nie możemy mówić, bo strata serca, czyli danie serca oznacza po prostu nieodwracalną i na pewno sytuację śmierci.
Jeżeli chodzi o tkanki?
Jeżeli chodzi o tkanki, to mamy tutaj sytuację głównie związana z krwią. Ona jakby poszła w innym kierunku. Krew jest tkanką. Krew jest tkanką, ale jest tkanką odtwarzalną. No i druga sprawa, szpik kostny. Bardzo ważna rzecz. Przyjmuje się, że szpik kostny również jest odtwarzalny i więc nie daje specjalnie dużych powikłań u tego, który oddaje ten szpik kostny. Natomiast jest też prawdą, że to nie jest tak, że jak już mam dawcę szpiku, ktoś ten szpik mi da, się go przeszczepi, to ja już będę zdrowy i zwalczę chorobę. Niestety. Z transplantologią wiąże się wiele różnych przeciwności. Pierwsza to jest możliwość odrzucenia przeszczepu. My musimy pamiętać, że pierwszy człowiek z przeszczepionym sercem w 67 roku bodajże Christian Bernard w Republice Południowej Afryki przeszczepił serce, żył parę dni. Nic więcej. Dzisiaj ci przeżywają dłużej, ale koszty tego przeżycia są związane, no niestety, z bardzo uporczywym leczeniem, środkami immunosupresyjnymi. To nie jest łatwo być poddatny na wszelkiego rodzaju infekcje. Jest ogromnym, większym ryzykiem do chorób nowotworowych. Przecież to tak jest, że te i wieloma cierpieniami, które przysparza. Ale nadzieja póki co jest tak potężną siłą, że o tej drugiej stronie, tej niekoniecznej, takiej jasnej się zapomina.
Ale wiele osób też po przeszczepach potrafi normalnie funkcjonować, w miarę normalnie wracać do życia, chociażby w przypadku nerek nie poddawać się tak częstej dializie i zwalnia się też miejsce dializowane.
Ja mówię, że to oczywiście sukcesy są jasne i to nie jest tak, ale proszę zauważyć i niech ojciec to zważy i nadzieję słuchaczy, że to nie jest sytuacja tylko jednej drogi szczęśliwości. Nie. To jest wiele komplikacji z jednej i z drugiej strony. Takie działanie proprzeszczepów to jest ogromny napór nadawców. No przecież mi nic innego, tylko od kilkudziesięciu lat słyszę mi, że wszystko byłoby dobrze, gdyby była odpowiednia ilość dawców narządów. A to nie jest takie proste. Zawsze będzie deficyt dawców.
Zanim do dawców wrócimy i o dawcach sobie powiemy, ja chciałbym się jeszcze od panów doktorów, bo ojciec też jest lekarzem, dowiedzieć, jakie narządy można przeszczepiać. Narządy, tkanki.
Więc może jeszcze parę słów. Oczywiście najbardziej sławne były przeszczepy serca, ale one...
Może też i spektakularne.
I spektakularne, natomiast one są stosunkowo rzadkie obecnie. Właśnie, może to brzmieć zaskakująco. Dominują przeszczepy nerek i, co ciekawe, przeszczepy rogówki. To jest w większości krajów około 90% przeszczepów. Poza tym oczywiście przeszczepy wątroby, trzustki, niekiedy z serca razem z płucami. Mało się wie o tym, jak wielką skalę przeszczepia się również tkanki, które się pobiera już po niewątpliwie rzeczywistej śmierci człowieka, u którego na ogół wcześniej pobrano już inne narządy. Takie tkanki jak skóra, jak więzadła, jak powięzi, jak ścięgna, jak chrząstki, to wszystko znajduje zastosowanie w chirurgii plastycznej, bardzo szerokie. I chociaż się o tym głośno nie mówi, w Stanach Zjednoczonych jest to też, można powiedzieć, ogromne przedsięwzięcie finansowe. Gdy zsumować wszystko, co można pobrać od jednego dawcy, to według Norma Barbera, specjalisty z Australii, który zajmuje się tymi problemami i publikuje sporo na ten temat, można dojść do $2 milionów dochodów związanych z pobraniem narządów od jednego człowieka. Więc mówi, jesteśmy więcej warci po śmierci niż za życia, tak przeciętny człowiek. Ale trzeba powiedzieć, że bynajmniej nie oznacza to przede wszystkim ratowania życia kogokolwiek. Bo nawet przeszczep nerki to jest zamiana jednej sytuacji chorego na drugą sytuację nadal chorego człowieka, który musi pobierać leki immunosupresyjne, którego nerka pierwsza wytrzyma przeciętnie 15 lat, następna nerka, którą dostanie przeciętnie 7 lat, a następna krócej. Więc będzie potrzebował coraz częściej nową nerkę czy nowe nerki. W związku z czym stworzy to problem ciągłego zapotrzebowania i rosnącego na nerki. Gdyby był dłużej dializowany i później otrzymał na przykład pierwszą nerkę, być może nawet żyłby dłużej, dlatego że następne przeszczepy wiążą się za każdym razem z pewnym ryzykiem zgonu, przynajmniej kilkuprocentowym biorcy. Więc mówienie o ratowaniu życia jest przesadą. To jest po prostu zmiana sytuacji chorego.
Pan minister?
No i ja muszę powiedzieć, że to jest rzeczywiście również ogromne pole do nadużyć. Nie tylko jest z jednej strony ten spektakularny sukces tych narządów, tkanek, które może komórek, które my pobrać i przeszczepić, jest bardzo dużo. Oczywiście są nowe wezwania i nowe szanse, jak komórki macierzyste, ale w większości przypadków zaczynają znowu naukowcy myśleć o najprostszym pozyskaniu komórki macierzystej, czyli o kim, ale o tym, który nie ma nic do powiedzenia, który tutaj pan mecenas nazywał tego, który się nie narodził, prawda, czyli od płodu. czyli etycznie pojawiają się nowe problemy. Muszę powiedzieć również, że to, co mówił ojciec Jacek, jest bardzo ważne, że każdy przeszczep ma tendencję do odrzucania. Im częściej się powtarza, tym ten czas przeżycia tego innego narządu jest krótszy. Są ogromne pokusy. W Stanach Zjednoczonych niedawno jedna z rodzin poddała się procedurze in vitro po to, żeby urodziło się dziecko płci męskiej, którego specjalnie dobrali, bo pierwszy urodzony syn miał białaczkę i potrzebny był dawca. Więc produkcja ludzi na tak zwane części zamienne również jest poważnym zagrożeniem. Pamiętajmy, że jednak człowiek jest integralną istotą i traktowanie go instrumentalne niestety jest domeną współczesnej medycyny i domeną współczesnej transplantologii. Nie można mieć swojego brata na części zamienne.
Ani cel nie może uświęcić środków.
Ani cel środków, tak.
Kiedy następuje ten moment pobrania materiału do transplantacji?
No to jest różnie, oczywiście tych dawców jest wiele. Jest dawca żywy i to mamy w przypadku pobrania nerki ojciec, dziecko, brat, no, siostra i tak dalej. Typu Saleta, pan Saleta i córka, prawda? To bardzo zaszczytny cel. Również są dawcy, czyli są dawcy żywi, ale są też dawcy zmarli. I tu są dwa rodzaje tych zmarłych.
I tu pojawia się problem.
I tutaj się pojawią najtrudniejsze decyzje, bo są dawcy zmarli z niebijącym sercem, czyli jak klasycznie uznawani za zmarłych. I można pobrać wiele narządów, na przykład rógówki można pobrać, prawda? Wiele
no
takich narządów.
Rzeczywista
śmierć, która to zastępuje. Natomiast pojawia się druga kategoria tak zwanych dawców zmarłych i ich się dziwnie ocena. To są dawcy z bijącym sercem. Czyli ten klasyczny definicja śmierci jakoś nie ma tutaj zastosowania, bo serce bije. Ma się całkiem nieźle. No, dlatego się go pobiera, to serce, do przeszczepu, żeby w tym nowym organizmie również miało się całkiem nieźle i pracowało. I tutaj się pojawia pytanie, czy my i na jakich podstawie, jakich kryteriów możemy uznać tego dawcę, który ma bijące serce, jako osobę zmarłą. I tutaj pojawiałem się od 68 roku chyba po raz pierwszy, a tak sformalizowany w latach 80. ubiegłego wieku, tak zwane pojęcia śmierci mózgu.
Kto może stwierdzić tę śmierć mózgu?
W polskich warunkach dokonuje tego komisja złożona z trzech specjalistów, którzy muszą wykazać obecność warunków śmierci mózgowej, do których należy to, że pacjent jest w śpiączce, pacjent jest sztucznie wentylowany, ustalono przyczynę śpiączki, wystąpiło uszkodzenie mózgu pierwotne lub wtórne, i ten stan uszkodzenia mózgu jest nieodwracalny wskutek wyczerpania się możliwości terapeutycznych i upływu czasu. Jeśli chodzi o ten czwarty warunek, jest on właśnie poddawany dużej krytyce. Mianowicie w Polsce już po 6 godzinach obserwacji wstępnej można orzekać śmierć pacjenta na podstawie kryteriów neurologicznych, podczas gdy na przykład oddech może wrócić następnego dnia. Jak mówią liczne świadectwa chorych, którzy bywają w różnych klinikach leczeni dłużej. Dlatego w wielu krajach ten okres oczekiwania jest dłuższy. Daje się pacjentowi szansę. Jest tak zwane to okienko window of opportunity po angielsku właśnie, okienko możliwości, że po prostu ten pacjent jednak się może poprawić. Zbytni pośpiech powoduje wykluczenie części chorych, którzy mają potencjał do wyzdrowienia. Badania w ośrodkach, gdzie stosuje się hipotermię, wykazują, że niekiedy w różnych grupach chorych udawało się około 60% chorych wyleczyć spośród tych, którzy albo spełniali w pełni kryteria śmierci mózgowej, albo byli bardzo bliscy tym kryteriom. I gdyby im pozwalano się niejako pogarszać, by tak było. To są badania japońskie profesora Hayashi. Potwierdzane w innych ośrodkach. W Holandii jest ośrodek prowadzony przez profesora Poldermana, przodujący w stosowaniu hipotermii i w leczeniu chorych, którzy skądinąd mają właśnie duży potencjał do wyzdrowienia, ale bez udzielenia naprawdę tych finezyjnych metod leczenia będą się pogarszali. Będzie się u nich pojawiał obrzęk mózgu. I rzeczywiście po pewnym czasie te zmiany będą nieodwracalne. Ale przez pierwsze 24 czy 48 godzin ich rokowanie jest takie, że przy zastosowaniu tych nowoczesnych metod mogą przeżyć, wrócić na uczelnię i być sprawnymi ludźmi. Nawet bez stosowania hipotermii w Polsce był przypadek Agnieszki Terleckiej, która miała już diagnozę śmierci pnia mózgu i była na mojej obronie, bo tak się złożyło, że rok temu obronił doktorat na ten temat. Podobnie stało się z Zachariaszem Dunlopem w Stanach Zjednoczonych, który miał orzeczenie śmierci mózgu i który wrócił do swojej miejscowości. Jest cały film w internecie na ten temat, każdy może go ściągnąć. Jest takich przypadków oczywiście więcej. Niektórzy twierdzą, że to musiał zajść cud, jakieś zjawisko nadprzyrodzone, ponieważ wszyscy się modlili. Cuda oczywiście się zdarzają, nie neguję, ale w tych przypadkach trudno mówić o cudzie. Było po prostu, był to przykład tego, że kryteria śmierci mózgowej nie są właściwe. Nie mówią one o śmierci człowieka.
Jeszcze chciałem tylko dodać, że poza tym, że są kryteria, które trzeba spełnić, żeby przystąpić w ogóle do orzeczenia śmierci mózgu, jeszcze nie może być wykluczeń. Okazuje się, że mogą być sytuacje, które fałszują ten obraz śmierci mózgu. A to na przykład starczy, że chory jest zatruty. Tak. Albo będzie pod wpływem silnych środków typu narkotyków, środków nasennych. Przecież często używamy środki nasenne. Albo, że się wysiębił, czyli jest w stanie hipochondrii. Hipotermii. Albo dotyczy to dziecka, które ma mniej niż 7 dni, bo takie dziecko przeżywa stresy znacznie większe niż dorosły człowiek. Więc nie dość, że są kryteria, to jeszcze muszą być wykluczenia. Te wykluczenia z jednej strony nie są do końca ostre, a kryteria również, jak tutaj ojciec Jacek podkreślił, polegają na ogromnej krytyce i niejednokrotnie są mało precyzyjne.
A czy są urządzenia, które precyzyjnie potrafią dookreślić nam śmierć pnia mózgu?
Właściwie to wśród specjalistów nigdy do takiej konkluzji jeszcze nikt nie doszedł. Po prostu w każdym kraju są inne kryteria diagnostyczne, są one nieostre, arbitralne. Na przykład w jednym kraju czeka się dłużej, w innym krócej na moment, kiedy z organizmu chorego zostaną usunięte drogą naturalnego metabolizmu środki narkotyczne czy barbiturany na czele z tiopentalem, czy leki właśnie nasenne, środki nasenne, czy też jeśli chodzi o temperaturę, inne minimum jest w Kanadzie, inne w Stanach Zjednoczonych, inne w Polsce, inne w innych krajach europejskich, czyli do momentu, do którego przy obniżaniu się temperatury ciała możemy jeszcze stwierdzać śmierć mózgową, a kiedy później poniżej tego progu uważa się, że hipotermia powoduje występowanie objawów podobnych do śmierci mózgowej. To pokazuje, że na podstawie oceny stanu chorego, stanu somatycznego, stanu ciała chorego, nie jesteśmy w stanie odróżnić człowieka w śmierci mózgowej od tego, który nie jest w śmierci mózgowej. Musimy mieć dodatkowe kryteria, na przykład te wykluczenia. To pokazuje, jak daleka jest ta koncepcja śmierci mózgowej od zwykłej śmierci, w czasie której lekarz, normalnie biorąc, gdy ona zachodzi, mając jasne kryteria i bardzo już stare i mające wielką tradycję w medycynie, no, orzeka naprawdę z dużą pewnością o śmierci człowieka. Tutaj natomiast mówimy o czymś, co jest zależne od ustaw i sytuacji prawnej w poszczególnych krajach. Więc ta sama osoba w jednym kraju może być uznana za zmarłą, a w innym sąsiednim już nie. A w Stanach Zjednoczonych nawet różnice mogą być między poszczególnymi szpitalami. Więc widzimy, że to jest śmierć względna co do ustawodawstwa i kryteriów diagnostycznych, które zostały przyjęte.
A czy urządzenia badające fale magnetyczne?
No ja może tutaj dopowiem, no są oczywiście urządzenia, ale w polskich warunkach, to już muszę powiedzieć, w polskim prawodawstwie nie są to kryteria pierwszorzutowe.
Nie są obowiązujące.
I nie są obowiązujące. Pierwszym takim badaniem jest słynne badanie EEG, czyli dochodzi do encefalograf. Jest to badanie fal mózgowych, które się obserwuje po stosowaniu różnego rodzaju bodźców. Są również różne, tak zwane multimodalne potencjały wywołane, ocenia krążenia mózgowego, są eksperymenty z rezonansem magnetycznym, genetycznym, który próbuje odpowiadać czynnościowo na te zmiany, które w mózgowi się dzieją, ale na dzisiaj nie mamy wypracowanego jednego kryterium, bądź to klinicznego, bądź to z użyciem odpowiednich instrumentariów medycznych, który by jasno w 100% i zdecydowanie odpowiedział. Ten człowiek nie żyje. Jego fuz jest nieodwracalnie uszkodzony i nigdy nie podejmie swojej funkcji.
Jeszcze tutaj dochodzi też pewien problem prawny, o który warto wspomnieć. Mianowicie ze względów takich jak na przykład sprawy spadkowe, również za odpowiedzialności karnej, chociaż generalnie w polskim ustawodawstwie, w załączniku do ustawy mówi się o śmierci jako o procesie, to jednak z punktu widzenia prawa śmierć następuje w momencie, gdy komisja złoży podpisy pod stosownymi dokumentami i od tego momentu dany pacjent traci swoje prawa jako pacjent i prawa osobowe, przestaje być osobą z punktu widzenia prawa i staje się zwłokami z bijącym sercem. W tym momencie w jego ciele nie zachodzi żadna zmiana oczywiście. Jest to śmierć, która następuje wskutek, na papierze można powiedzieć, wskutek złożenia trzech podpisów, w momencie złożenia ostatniego podpisu. Ustaje obowiązek terapeutyczny. I jak to się mówi oficjalnie w dokumentach, respirator wentyluje zwłoki od tego momentu. Widzimy, że to jest pewna rzecz względna. Amerykański bioetyk Vetch podkreśla, że jednak jest konieczne, choćby to brzmiało sztucznie, stwierdzenie definitywne, konkretnego momentu śmierci, również w przypadku orzekania śmierci mózgowej, ponieważ z punktu widzenia prawa nikt nie może być częściowo obywatelem, a częściowo zwłokami. Nie może być, w związku z czym lekarz postępując wobec tego chorego, pobierając narządy, albo dokonuje defragmentacji zwłok, albo zabija żywego człowieka. To są dwa różne akty z punktu widzenia prawa. Dlatego konieczny jest definitywny moment z punktu widzenia prawa stwierdzenia śmierci człowieka. Ale co to oznacza dla pacjenta, pokazują takie karkołomne pomyłki, jak właśnie Zachariasz Dano w Ameryce, czy Agnieszka Telecka w Polsce. Po prostu te osoby, które już miały diagnozę śmierci mózgowej, całkowicie wyzdrowiały i teraz udzielają wywiadów, gdy ktoś chce z nimi rozmawiać.
Zarówno ojciec Jacek Norkowski, jak i pan poseł Bolesław Piecha mówili o różnym czasie uznania śmierci w różnych krajach świata i Europy. Panie mecenasie, jak to wygląda w Unii Europejskiej? Pan często też i uczestniczy w pracach poszczególnych komisji.
No niestety w Unii Europejskiej generalnie biorąc jest przyjmowane to kryterium śmierci mózgowej, ale w ślad za tym, co tutaj moi przedmówcy powiedzieli, wynika jedna rzecz dla mnie, mianowicie, że w miarę postępu medycyny również widzimy sytuację, że osoby, które były uznawane za już zmarłe w świetle kryteriów tej śmierci mózgowej, jednak przeżywały. Ten kazus, który tutaj ojciec mówi w sprawie Zachariasza Dunlopa, czy bodajże pani Terleckiej, o ile nazwisko dobrze pamiętam, wskazuje na to, że jednak to kryterium śmierci mózgowej nie wytrzymuje właściwie krytyki. I pytanie moje jest takie, do ustawodawców również w poszczególnych państwach, również do naszego ustawodawcy, którego poniekąd też jestem częścią tutaj wspólnie z panem ministrem Piechą. Czy by nie należało jednak powrócić do tej klasycznej definicji śmierci, przez którą się rozumiało wyłączenie nieodwracalne funkcjonowania serca i funkcji krążeniowych?
I oddechowych.
No tak to było klasycznie definiowane. Okazuje się, że to, co klasyczne, jest tutaj bardziej przejrzyste i bardziej adekwatne do sytuacji, z jakimi mamy do czynienia w życiu, bo okazuje się, że postęp medyczny z jednej strony inspirował do tego, żeby w sposób nieco sztuczny wprowadzić to pojęcie śmierci mózgowej właściwie w interesie tych biorców, którzy mieliby korzystać z transplantacji organów od dawców, no ale z drugiej strony postęp medycyny wskazuje na to, że sytuacje, które były uznawane już jako śmierć człowieka wedle tych kryteriów śmierci mózgowej, no bynajmniej nie są takimi sytuacjami nieodwracalnymi, bo się okazuje, że ludzie przywracani są życiu, mimo tego, że ich uznano już za nieżywych w świetle tych kryteriów śmierci mózgowej. No a zatem no chyba najwyższa pora, żeby powrócić jednak chyba do tej klasycznej definicji. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że to będzie niewątpliwie z uszczupleniem, jak chodzi o ilość być może możliwych transplantacji, no ale przede wszystkim trzeba brać pod uwagę to, że człowiek jest bytem teleologicznym, czyli samym z siebie istniejącym dla siebie i dla Boga, a nie bytem, który miałby służyć komuś innemu. Nie może być uprzedmiotowiony, a niestety w tej chwili no, doszło do tego, że niejednokrotnie człowiek jest uprzedmiotowiony, jest używany dla dania narządów tego człowieka innemu człowiekowi. I to jest moim zdaniem dosyć duże nadużycie, no, które chyba współczesna medycyna powinna rozwiązać właśnie i prawo również na korzyść człowieka i wprowadzić jednak te kryteria, które byłyby niezawodne, tak żebyśmy mieli rzeczywiście pewność, że w momencie, kiedy następuje pobranie narządów z organizmu człowieka, no to rzeczywiście ten człowiek już jest nieżywy.
A czy takim nadużyciem nie jest to, co od kilkunastu lat dzieje się w Polsce, zgoda domniemana na oddanie swoich narządów?
No, ja sądzę, że tak, że niestety, tak już na następie dzisiejszej audycji powiedziałem, jest to no, swojego rodzaju nadużycie intelektualne, no, polegające na tym, że się przyjmuje domniemanie, iż człowiek godzi się na odebranie od niego narządów w sytuacji, kiedy, tak jak już kiedyś pan minister przedstawiał, statystyczne dane wskazują na to, że jeżeli ludzi spytać o to, czy by się godzili na transplantację ich organów do innego człowieka, no to bodajże w 20% populacji społeczeństwa polskiego odpowiedź była negatywna. A tymczasem podawał pan minister dzisiaj, że chyba 30 tysięcy jest zgłoszeń jako sprzeciwów. No to jak to się ma jedno do drugiego? No 30 tysięcy do 20% społeczeństwa, czyli do kilku milionów. No to wskazuje na ten dysonans między z jednej strony tą ilością osób, które jednak są przeciwne, a tą ilością, które zadeklarowały ów sprzeciw. No w związku z czym bardziej uczciwe byłoby, i tak jest zresztą w wielu państwach, wprowadzenie odwrotnego modelu, że pozytywna deklaracja co do tego, że człowiek wyraża zgodę na dokonanie transplantacji, byłaby przesłanką właśnie stosowania tej transplantacji, a nie tworzenie swojego rodzaju no, domniemania, znaczy to nie swojego rodzaju, bo to jest wręcz domniemanie prawne, które jest pewnego rodzaju fikcją.
Mówimy o śmierci, ale ta śmierć następuje w różnych okolicznościach. Wiele jest śmierci w wyniku wypadków samochodowych chociażby. Tam też jest, w tych wypadkach ginie wiele osób młodych, których narządy mogą być właśnie doskonałym materiałem do transplantacji.
Ale problem jest taki właśnie, że nie tyle one giną na miejscu, bo gdyby naprawdę zginęły na miejscu, to nie można by było pobrać nam narządów, ponieważ u osoby, której ustaje krążenie już po kilku minutach, wszystkie jej ukrwiane narządy nie nadają się do przeszczepu wskutek tak zwanego ciepłego niedotlenienia. Te organizmy, te narządy są uszkodzone, przebywając w środowisku temperatury ludzkiego ciała i warunkach niedotleniania do tego stopnia, że nie można ich pobrać do przeszczepu już nawet po kilku minutach. A więc ten człowiek musi mieć zachowane krążenie, a więc w gruncie rzeczy musi żyć. To nie są ofiary, które giną na miejscu wypadku, tylko to są ludzie z urazem mózgu. Domniemuje się, że ciężkim. No to jest uraz, który na pewno nie jest lekki, co nie znaczy, że ten mózg jest poważnie zniszczony, bo raz w Stanach Zjednoczonych zrobiono badania na grupie ponad 200 chorych, dawcach już narządów, badania sekcyjne, które wykazały, że w około 10% części tych chorych, ponad 200, nie stwierdzono naocznie uszkodzeń mózgu. U 50%, czyli u połowy z nich, uszkodzenia były niewielkie, a tylko u 40% były znaczne, które pozwalały mówić o jakimś stopniu zniszczenia mózgu. To są badania, na które powołuje się wiele autorów amerykańskich. Prawie nigdzie nie robiono badań sekcyjnych dawców, chyba żeby uniknąć podobnego wyniku. A to pokrywa się z kolei z wynikami hipotermii, które mówią, że właśnie około 60% potencjalnych dawców, którzy mają już, spełniają kryteria śmierci mózgowej, mają tylko niedokrwiony mózg, a nie rzeczywiście zniszczony nieodwracalnie. I przy zastosowaniu hipotermii i innych sposobów leczenia, również odbarczania chirurgicznego, żeby rozwijający się obrzęk nie zniszczył mózgu. Obrzęk mózgu, który się rozwija stopniowo dopiero. W procesie wielu godzin. Jeśli się tego uniknie, to ci chorzy po prostu mogą być później rehabilitowani i mogą wrócić w pełni sprawni na uczelnię. To są właśnie te przypadki, o których mówiliśmy.
Ja nie chciałbym mówić o nadużyciach, bo nadużycia oczywiście zdarzają się wszędzie. I te podejrzenia o nadużycie jednak są dość duże. Natomiast taka sytuacja, o której my tutaj mówimy, czyli wypadek tak zwany śmiertelny, to mówiąc bardzo brzydko i proszę wyciszyć odbiorniki bardziej wrażliwych osób, to taki pacjent, takie zwłoki są nieprzydatne. On musi trafić do szpitala żywy. Czyli nie można stwierdzić zgonu na miejscu wypadku, bo wtedy po pierwsze nie zabierze go karetka, tylko trzeba przesyłać odpowiedni wóz przygotowany do przewozu zwłok. Po drugie nie będzie wystarczająco czasu, żeby zabezpieczyć właśnie przydatność tych narządów. Więc pierwszym podstawową rzeczą na miejscu wypadku, jak młody człowiek, takie nieszczęścia się zdarzają, ma wypadek motocyklowy, nie może zapaść decyzja o tym, że on jest dawcą przyjmą. Trzeba go przewieźć, trzeba żywego do szpitala. I drugie, musimy pamiętać o tym, również podkreślam, że mogą zdarzyć się nadużycia, że tą śmierć orzeka jednak komisja. I jest to komisja złożona z 3 osób, specjalistów, którzy mają kontrowersyjne, ale jednak jakieś pole manewru. Więc nie bójmy się, że na ulicy naszego znajomego, młodego, który miał pecha i miał wypadek motocyklowy ciężki, ktoś uzna natychmiastowo jako biorcę. Pewne jednak rygory są zachowane. Co nie oznacza, że byśmy nie dyskutowali i nie dążyli do prawidłowych nazwania tego kryteriów, ich sprawdzalności, potwierdzenia i pewności, a nie jak dzisiaj mieliśmy takie ogromną sferę niedopowiedzeń, ba, niestety nietrafnych kryteriów, bo część z tych kryteriów do końca trafionych nie jest.
Kiedy stwierdza się śmierć u osoby żyjącej w śpiączce?
No to właśnie są te kryteria, o których już mówiliśmy, prawda? Że właśnie jest śpiączka plus bezdech tak naprawdę. Śpiączka plus bycie na respiratorze, plus te dodatkowe, które właśnie mówią o tym, że znamy przyczynę śpiączki, a więc na przykład, że to nie będzie cukrzycowa śpiączka, że występuje uszkodzenie mózgu i że zmiany są nieodwracalne wobec upływu czasu. Tylko właśnie problem, skąd my wiemy, że zmiany są nieodwracalne? W medycynie, póki jakiś narząd istnieje, to twierdzenie, że on nieodwracalnie utracił swoje funkcje, jest właściwie twierdzeniem nienaukowym. Bo my po prostu w przyszłości nie znamy. Medycyna jest dziedziną empiryczną. My możemy stwierdzić, co się stało, ale co się stanie, to my nie wiemy, prawda? Wiadomo, że niektórzy mówią tak, no ale jak człowiekowi się głowę utnie, no to na pewno, no to tylko cud go przywrócić do życia. To prawda, ale uszkodzenie mózgu zbadane powierzchownie tylko na podstawie kryteriów takich jak ustanie odruchów pniowych, takich jak odruch rogówkowy, odruch źrenicy na światło, odruch wymiotny czy odruch połykowy, mówią tylko o jednej rzeczy, że kora mózgowa jest niedokrwiona, że mózg jest niedokrwiony i połączenia synaptyczne nie działają. Natomiast nie możemy powiedzieć na podstawie takich badań, czy tkanka mózgowa jest tak już niedokrwiona, że jest uszkodzona nieodwracalnie. I tutaj o tym mówił wielokrotnie w swoich różnych artykułach, wypowiedziach Cicero Coimbra, taki znany neurolog z Brazylii, który podkreśla, że u takich osób, które wydawało się, że nie mają szans na przeżycie, gdzie w skali Glasgow ich wyniki były 3 do 4 punktów, czyli najniższe z możliwych, mogą wyjść przy zastosowaniu hipotermii z tego stanu, ponieważ po prostu ich mózg był rzeczywiście niedokrwiony, ale jeszcze nie był zniszczony, bo to ukrwienie było w przedziale takim, którym jeszcze neurony mogły przeżyć.
Ja muszę tutaj tylko dodać, bo to był bardzo szeroki tutaj mówienie przez ojca Jacka tego stanu. Stan śpiączki to jest bardzo złożona sprawa, bo ona się zaczyna zazwyczaj bardzo dramatycznymi objawami. Ja pomijam śpiączkę cukrzycową, pomijam różne śpiączki metaboliczne, które występują, one mają inny charakter, ale on się pojawia tak, że bardzo często na początku śpiączki dochodzi do upośledzenia zarówno akcji serca, jakaś tachykardia, czyli zwolnienie, ale również zaburzenia oddychania. Bardzo często po urazach występuje stan śpiączki, ba, z bezdechem albo z bardzo rzadkim oddychaniem. Co się wtedy dzieje z takim chorym? Taki chory podłącza się do respiratora i po pewnym czasie, bardzo często mówi się o kilkunastu dniach, a już na pewno o dwóch miesiącach, oddech wraca. I przecież tego chorego od respiratora się odłącza. I wtedy mamy do czynienia z tak zwanym stanem wegetatywnym. I tu się pojawia następne niebezpieczeństwo. W naszym niestety liberalnym, utylitarystycznym świecie, w którym człowiek jest przydatny tylko do tego, jeżeli ma pewne cechy, zaczęto wymyślać następne kryterium śmierci. I ten kryterium śmierci jest tak zwane kryterium psychologiczne, a w zasadzie trwała utrata świadomości. I oczywiście jest jakiś nacisk. No kogo? No tych, którzy zajmują się pewnie transplantologią, żeby wykorzystać magazyny narządów, mówiąc nieładnie, które dzisiaj są w wielu polskich szpitalach, europejskich szpitalach. To są ludzie w śpiączce. Sami oddychają. Stan wegetatywny. Czy kusi, żeby pobrać od nich narządy, ale przedtem trzeba stwierdzić ten stan przynajmniej śmierci mózgu, albo śmierci pnia mózgu. Tego się nie da zrobić, ponieważ jedynym kryterium, które tu się rzuca, to jest śpiączka, czyli stan braku świadomości. Czy to jest rzeczywiście brak świadomości? To ja tutaj nie mam dokreślonych danych, ale śmiem wątpić, czy te osoby, które dzisiaj są w stanie wegetatywnym, nie mają świadomości. I na ile tą świadomość mają? Tego nie wiemy. A wiemy, że w Polsce jest wiele szpitali, w którym znajdują się oddziały, gdzie są śpiączki wegetatywne. Znajmujemy wiele szacownych osób, które się tymi chorymi zajmują i wierzą, a niejednokrotnie wierzą skutecznie, i to się potwierdza, ci chorzy nagle z tej śpiączki się wybudzają, wychodzą i zaczynają normalnie funkcjonować.
Czasami nawet po wielu latach się to dzieje. Przecież słynne są przypadki bodajże w Stanach Zjednoczonych, gdzie po kilku latach następowało wybudzenie z takich śpiączki.
Rekordzistą był Terry Wallis, który wrócił, zaczął mówić po 20 latach bycia w stanie wegetatywnym, bo trzeba rozróżnić jednak śpiączkę i stan wegetatywny. Śpiączka to jest stan, który po prostu określałem w skali Glasgow, prawda, na ogół poniżej 9 uznaje się już za zdecydowaną objawy śpiączki, ale u bardzo wielu chorych gdzieś tak po miesiącu zaczyna się otwieranie oczu, oni zaczynają jak gdyby powracać do pewnego stopnia kontaktu z otoczeniem, ale długo twierdzono, że to nic nie oznacza, że ten chory tak naprawdę jest zupełnie bez świadomości. I tak było dosyć długo od 1972 roku, kiedy Janet i Plum zdefiniowali stan wegetatywny, tak go nazwali, że to jest stan jakiejś roślinki. Dopiero w latach 90. w dwóch ośrodkach na świecie, w Anglii pod kierunkiem profesor Andrews i w Kanadzie pod kierunkiem profesor Childs przeprowadzono badania i okazało się, że 40% spośród tych rzekomo zupełnie nieprzytomnych roślinek słyszy, rozumie, co się wokół nich dzieje, wie, jak się nazywa, wie, ile ma dzieci, a nawet może wskazać, którą muzykę lubi, jak to jej nie lubi. Prawda? Twierdzono, że nic, prawda? Więc to zaczęło zmieniać stosunek do ludzi w stanie wegetatywnym. Zaczęto ich lepiej badać od tego czasu, przynajmniej w niektórych krajach, co nie zmienia faktu, że nadal są lekarze, którzy uważają, że i tak tych chorych należy uznać też za potencjalnych dawców, mimo że samodzielnie oddychają. To jednak prawnie nigdzie nie przeszło. Trzeba przyznać, że bariera taka psychologiczna, jak jest człowiek samodzielnie oddychający, żeby uznać go za zmarłego, no broni tych ludzi. Po prostu to jest tak dalekie już od naturalnego odbioru człowieka, że człowiek, który oddycha samodzielnie, żeby mógł być uznany za zmarłego, że to ich nadal broni. Ale wielu lekarzy uważa, że i owszem...
I takie pokusy są.
Nawet przecież. I uważa, że ponieważ w Stanach Zjednoczonych takich chorych nadal można odłączyć od sondy.
I nie karmić.
Spowodować ich śmierć po dwóch tygodniach z głodu, Więc niektórzy mówią, ale przecież marnują się narządy. To dlaczego tak robić? To lepiej już znieczulić ich porządnie, pobrać narządy i w ten sposób spowodować śmierć tych ludzi, a przynajmniej będziemy mieli jeszcze narządy. A tych ludzi są tysiące. A więc potencjalne źródło bardzo wielu narządów. Niemniej jednak tego typu projekty, chociaż wysuwane na serio przez wielu lekarzy, i nie tylko, na razie nigdzie się nie przyjęły, ale to pokazuje, jaki jest stosunek, że de facto to domniemana czy rzeczywista utrata świadomości, bo często jest ona w gruncie rzeczy domniemana, staje się kryterium śmierci. Nie to, że ten organizm jeszcze naprawdę jest żywy. Ale jest stosunek, tak, podobne do płodu ludzkiego, prawda, we wczesnym okresie, kiedy człowiek jeszcze tej świadomości nie ma, ustawodawstwo poszło w kierunku ograniczenia praw ludzkich takich istot, prawda, no bo jeszcze pełni świadomości nie mają. Tutaj mamy jakąś analogię do tamtej sytuacji.
Ale też są robione metody i są znane metody i czynione w tym kierunku działania, aby zniszczyć tę naturalną barierę, która nam każe jeszcze akceptować ten etap
stanu wegetatywnego, jako życia człowieka.
Tak, ale wiadomo, że pojawia się nowa mowa, nowy język, który to, co już nawet ojciec sam zauważył, tak. I pan doktor też mówiliście, zmiana nazwy, zwłoki z bijącym sercem.
Stan wegetatywny to też jest nadużycie, dlatego że to nie są osoby, które są jakimiś warzywami, prawda? To są nadal osoby ludzkie, które po bliższym zbadaniu okazuje się, że one miały stan minimalnej świadomości, a nawet te, u których te badania tego nie wykazały, to na przykład eksperyment Owena za pomocą rezonansu magnetycznego czynnościowego wykazał reakcję pacjentki jednej na polecenia. Czyli nawiązała kontakt i reagowała na te polecenia, prawda? I to jest, było powtórzone. Więc mówienie o braku świadomości przy tak nikłych danych, jakie mamy, nawet w stosunku do osoby, która nie zdradza kontaktu, nie oznacza, że mówimy prawdę. Ta osoba może mieć zachowaną świadomość.
Ma pan tu ojciec rację, ojciec rektor również ma rację. Niestety my zaczynamy bardzo często pewne zmiany naszej moralności, naszej wewnętrznej etyki i sumienia od słów. To znaczy nie zaczynamy nazywać rzecz nie po imieniu. Przecież słowem takim typowym kluczem, który większość ludzi z naszego pokolenia żyjących jeszcze w Peru zna, to nie była aborcja, to nie było zabicie dziecka.
Tylko zabieg.
To było zabieg przerwania ciąży, a najlepiej zabieg. Nic więcej. Tak samo dzieje się i w drugą stronę, prawda? Ja sądzę, że my zaczynamy od dehumanizacji języka po to, żeby nas oswoić, że coś jest normą, bo jeżeli ten starszy pan, ta starsza pani jest nieprzydatna, to po co on w społeczeństwie, gdzie mitem, gdzie najważniejszym takim wezwaniem to jest co? Młodość, piękność, sprawność, brak choroby i spełnianie swoich zachcianek, czyli zabawa. Natomiast to, co jest istotą naszego losu, cierpienie, które uszlachetnia jej ten, gdzieś odchodzi w kąt. I żeby o tym zapomnieć, używa się słowa kluczy. Zwłoki z bijącym sercem, stan wegetatywny, płód, zarodek. Nie mówi się dziecko i nie mówi się człowiek.
I często też nie mówi się pacjent, a wręcz przeciwnie klient, bo taki to klient też jest właśnie konsumentem wielu, wielu dóbr wytwarzanych.
To teraz się mówi dawca.
Dawca już.
Jest to takie związane z czymś bardzo dobrym, no bo ten człowiek daje dar, daje coś, prawda? To, że on to nieświadomie i być może niepytany o zdanie i być może wcale nie pali się do tego, to już jest całkiem inna sprawa.
A czy istnieje takie niebezpieczeństwo i jest ono w Polsce znane zarówno ojcu, jak i panom, jeżeli chodzi o handel narządami?
Ja bym nie chciał tutaj oczywiście nadużywać, bo to jest tak zwana sprawa legendy miejskiej, tak się to nazywa w socjologicznym żargonie, ale takie sytuacje się zdarzają. Otóż liberalni etycy, liberalni filozofowie, którzy podchodzą do ciała i do życia ludzkiego w sposób utilitarny, czyli jak jest przydatny, to dobrze, jak nieprzydatny, to mówiąc bardzo brzydko, do piachu, po co on nam ma przeszkadzać, mówią wyraźnie, że nic takiego nie jest, jeżeli się handluje narzędziem. Bo przecież ojciec, jeżeli ma kłopoty finansowe, a chciałby, żeby córka, syn studiowali, to przecież może oddać nerkę, jak jest kupiec. No, to już sprowadza nas, istoty ludzkie, osoby ludzkie, do miary rzeczy. My jesteśmy chodzącym magazynem części zamiennych i od czasu do czasu dajemy sobie coś wyciąć po co, żeby normalnie żyć. Nie stwarza się temu ojcu normalnych warunków. rozwoju, nie sprzyja się dzieciom, żeby im ułatwić im możliwość uzyskania studiów, stara się po prostu wmówić mu, że może sprzedać część narządu, na przykład nerkę i zadożyć. Takie sytuacje mają miejsce, one oczywiście są we wszystkich państwach w zasadzie karane, ale sądzę, że i Indie, i Chiny, to jest jednak sytuacja, w której nie jesteśmy tutaj wolni od bardzo poważnych podejrzeń. Jeszcze nie tak dawno były anonsy w polskiej prasie, że gdzieś na pograniczu polsko-białoruskim, polsko-ukraińskim znajdowano zwłoki, czyli dokonano morderstwa, które miały ślady interwencji chirurgicznej po wycięciu narządów, obu nerek, prawda? Ile w tym było prawdy, ile nie, no to trzeba pytać tutaj właściwe organa policji, ale takie sygnały, i to w poważnych mediach jednak się pojawiają. Coś jest na rzeczy i jest to kolejny krok na tej równi pochyłej, gdzie nasze człowieczeństwo, gdzie to, że istniejemy, że to jest dla nas dar i rzecz najważniejsza, jest coraz bardziej rozmywane. Zaczyna się niektórych ludzi, niektóre grupy ludzkie traktować jako magazyn części zamiennych.
I co w tym przypadku proponuje prawo, panie mecenasie?
No oczywiście jest to przestępstwo, tego typu działanie. Pozbawienie życia człowieka jest zawsze zbrodnią. Z tym, że tutaj trzeba stwierdzić jedną rzecz, że jest bardzo przykre to, że prawdopodobnie w tego typu działaniach biorą udział ludzie wykształceni, bo przecież po to, żeby wyciąć określony narząd, to nie może tego zrobić jakiś pierwszy, lepszy rzezimieszek, tylko człowiek o określonych umiejętnościach. Jeżeli tego typu zdarzenia się dzieją, to jest to ogromny alarm dla środowisk medycznych, wśród których niestety na świecie pojawiają się lekarze, których można porównywać do pospolitych rzezimieszków. To jest niestety też sytuacja związana z tym, jak daleko odeszliśmy w tej chwili od przysięgi Hipokratesa. Hipokrates przysięgał, że nigdy nie poda ani trucizny, ani środka abortywnego, ani nie podejmie żadnego działania, które by człowieka pozbawiło życia. Dzisiaj niestety bardzo często usiłuje się medycynę używać w odwrotnym kierunku, czyli pozbawiania życia człowieka, czy to dla pozyskania narządów, czy to dla zabicia człowieka jeszcze nienarodzonego, czy też w takich sytuacjach, jak to się na przykład w Chinach dzieje, kiedy się właśnie niejednokrotnie skazuje ludzi na karę śmierci i pobiera się od nich narządy. To są praktyki, które niestety istnieją, które były opisywane w wolnych mediach i jest to tragedia współczesnych czasów, że niestety ludzie, którzy powołani powinni być do ratowania życia, do ratowania człowieka, są wykorzystywani do czegoś przeciwnego, do zabijania człowieka, do traktowania go w sposób przedmiotowy.
I jeszcze sprawa banków materiałów transplantacyjnych i tworzenia takiej euforycznej atmosfery oddawania, czy też zapisywania się do grona tych osób, które entuzjastycznie będą właśnie takimi dobroczyńcami, którzy będą oddawali materiał do transplantacji. Proszę ojca.
Właśnie. Wydaje mi się, że w Polsce i na świecie nadal większość osób informowanych o tym, że zgoda na pobranie narządów po śmierci oznacza są informowani, że narządy będą pobierane po prostu po śmierci, podczas gdy nie mówi się im, jaki to jest rodzaj śmierci. Czy to jest śmierć w znaczeniu naturalnym, taką jak oni znają, czy to jest jakiś inny rodzaj śmierci. Jak już mówiliśmy tutaj poprzednio, jest to zupełnie inny rodzaj śmierci. Jest to przede wszystkim rodzaj aktu prawnego, który powoduje, że człowiek przestaje być pacjentem, a staje się zwłokami z bijącym sercem. Natomiast co do natury tego zjawiska, w którym trudno mówić o śmierci organizmu jako funkcjonalnej całości, a więc w ogóle o śmierci, o tym się ludzi nie informuje, że to nie będzie śmierć w znaczeniu tradycyjnym. Więc wydaje mi się, że to jest sprawa też braku dostatecznej informacji, żeby ten człowiek, który decyduje się nawet na jeśli w danym kraju jest karta dawcy, no i przyjęcie, aby jego zgoda była świadoma. A zasada w ogóle poszanowania praw pacjenta to jest zasada świadomej zgody na wszystkie zabiegi i na wszystkie świadomej zgody, jeśli chodzi o podejmowanie jakichkolwiek decyzji. I tutaj widać pogwałcenie tej zasady, nie tylko w tej domniemanej śmierci, ale również w sposobie informowania o tym, co to znaczy, że narządy będą pobrane po śmierci.
A co z informowaniem rodziny o pobraniach narządów?
Ja jeszcze chciałem tylko powiedzieć o tych bankach, żebyśmy też wiedzieli, o czym my rozmawiamy, bo tworzy się takie pojęcie, że są oto banki jakichś narządów i tak dalej. Jest na dobrą sprawę bank krwi, gdzie najczęściej jest odpowiedni materiał. Nie ma już fizycznie banku szpiku. Bank szpiku to jest taki, co jest zwykły komputer, który ma określone dane zarejestrowanych potencjalnych dawców, którzy mają stwierdzone przez specjalne badania testowe zgodność antygenową i genetyczną. I to wszystko. Nie ma na pewno banków, gdzie leżą na półkach nerki, a tam serca, a tam płuca. Nie. Takie coś nie istnieje. Proszę o tym pamiętać, że każdorazowo właśnie przy sprawach narządowych wymagana jest odpowiedni upływ czasu i ta decyzja, czyli kryterium mówiące o stwierdzeniu śmierci. Musimy o tym bezwzględnie pamiętać, żebyśmy nie myśleli, że oto jest w jakimś tam Warszawie, czy gdzieś tutaj w Poruniu, taka se szafa, gdzie leżą różnego rodzaju banki. Są oczywiście banki, które dzisiaj nie są brane pod uwagę. To są banki chociażby z zamrożonymi embrionami ludzkimi. To już nie jest informacja. Tam nie jest, to nie jest komputer. Tam są zamrożone, żywe dzieci w fazie embrionalnej. O tym wiemy. Mało mamy informacji i czasami nam się to wydaje bardzo dziwne, więc tak, oświadczam. Nie ma w Polsce na półkach banku, gdzie leżą serca. Nie ma takiej rzeczy. I nie na świecie. I nie będzie. No, i, bo tu mamy te kryterium śmierci. Natomiast są inne banki i to jest też bardzo ważne. W polskich warunkach określa to dokładnie ustawa. Ta ustawa nie określa póki co sposobu bankowania komórek rozrodczych oraz oczywiście embrionów ludzkich, prawda? O tym się nie mówi i to jest ten słynny spór, który się teraz toczy w Sejmie. Jak ma wyglądać, czy w ogóle dopuszczalne jest tworzenie takich banków? Przeciwnicy procedury in vitro twierdzą, że imperatywem, czyli nieodwracalną rzeczą dopuszczenia in vitro jest stworzenie banku. Bo co się stanie, jeżeli wytworzymy organizm ludzki poza organizmem matki? Nawet jak on musi być wszczepiony, jak kobieta zrezygnuje. A może zrezygnować, bo nic nie jest.
Jest wolna decyzja.
Bo jest to jej wolna decyzja. Więc musimy o tym pamiętać, że takie rzeczy są. To nie jest opisane. Tego nie mam w żadnej ustawie. Natomiast jest faktem, że są jakieś różnego rodzaju termosy, które zawierają właśnie w ciekłym azocie różnego rodzaju bardzo dziwne rzeczy.
Czy rodzina, najbliżsi mają prawo do wiedzy na temat pobranych narządów do transplantacji od swoich osób chorych?
No muszę tutaj uciec się do ustawy. Mhm. Ustawa określa dokładnie, na jakiej zasadzie w Polsce jest rejestrowany ktoś, kto chce albo nie chce być dawcą. Mamy tak zwany domniemaną zgodę. Czyli trzeba się pofać, jak ktoś nie chce, czyli już jasno sprecyzowane nie będzie dawcą przeszczepu, musi wypełnić określony formularz, dostarczyć go i podpisać. Ale ta decyzja nie jest nieodwracalna. Każdy może tą decyzję zmienić. W Polsce również jest jasne, że można taką decyzję podjąć, powiadamiając dwóch świadków. I ustnie. Natomiast gdybyśmy przyszli do szpitala, gdzie jest bardzo twardo, rygorystycznie przedstawiona ustawa, jeżeli nie ma mnie jako, w tej chwili mówię o sobie, zwłoki z bijącym sercem, w rejestrze sprzeciwów, to na dobrą sprawę prawnie nic ani moja żona, ani moje dzieci nie mogą zrobić. W Polsce jest tylko taki zwyczaj ostrożności, żeby rodzinę przygotować. Mówi się o różnych aspektach, ale jest to, ten najważniejszy jest ten aspekt. Czy przypadkiem ja w jakimś tam okresie przed dwoma świadkami nie złożyłem określonego oświadczenia? I to jest raczej zwyczajowe, ale tak jak powiedziałem, w Polsce żadnej zgody rodziny być nie musi.
Niemniej jednak, gdyby rodzina udowodniła, że było dwóch świadków przynajmniej, że ktoś składał takie oświadczenie, choćby ustne,
to już byśmy zgadza, mieli pana adwokata.
To już jest podstawa prawna, że żeby zablokować pobranie narządów do przeszczepu. Jest to wszystko bardzo ważne, dlatego że w wielu krajach, również i w Polsce, może się zdarzyć, że rodziny się informuje, że nic się nie da już zrobić. Informuje się po fakcie zrobienia próby badania bezdechu. Czyli robi się to badanie, czyli polegające na
wyłączeniu, uśmiercaniu bardzo często.
Uszkodzeniu mózgu z ryzykiem nawet uśmiercenia pacjenta, ale prawie zawsze z poważnym uszkodzeniem mózgu, polegające na wyłączeniu respiratora na 10 minut, po to, żeby stwierdzić, czy ośrodek oddechowy, który znajduje się w mózgu, działa, czy też nie działa. I w ten sposób pośrednio zobaczyć, tak jak mówi ta cała filozofia tego badania, czy mózg jest zniszczony, czy też nie. To badanie jest określane przez wielu specjalistów na świecie jako zupełnie błędnie umieszczone jako kryterium śmierci człowieka, ponieważ mózg, który jest niedokrwiony, nawet jak najbardziej jeszcze żywy jako tkanka, nie działa normalnie, więc ośrodek oddechowy w niedokrwionym mózgu, któremu towarzyszy niski poziom hormonów tarczycy, jak podkreślał profesor Coimbra, taki ośrodek oddechowy nie może być pobudzony przez brak tlenu nawet, ponieważ w tych warunkach on nie odpowie na taki bodziec. I to powinno być z góry wiadome. Natomiast jedno jest pewne, tego rodzaju badania uszkadza mózg człowieka, który gdyby go poddano na przykład hipotermii i innym trombolizie, innym metodom, które zabezpieczają przed skutkami urazu, zwłaszcza przed powstaniem obrzęku mózgu, wtedy ten człowiek miałby ponad 50% szans na wyzdrowienie, jak wykazują statystyki japońskie i inne.
Cóż to jest ta tromboliza?
No to jest po prostu zabezpieczanie przed tworzeniem się zatorów w tętniczkach i skrzepów.
Zapraszamy również naszych słuchaczy do wspólnych rozmów. Przypomnijmy, dzisiaj rozmawiamy o żyjących w śpiątce oraz o śmierci mózgowej i o potencjalnych dawcach narządów. Rozmawiamy z naszymi gośćmi, z ojcem doktorem nauk medycznych Jackiem Marią Norkowskim, dominikaninem, z panem posłem Bolesławem Piechą, przewodniczącym Sejmowej Komisji Zdrowia oraz panem senatorem mecenasem Zbigniewem Cichoniem. Zapraszamy również państwa. Numer telefonów do naszego studia bez zmian, przypomnijmy je, 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Słuchacze z zagranicy telefonują, wybierając w Europie 48-56 i dalej 655-23-33 i 655-23-66. Zza oceanu nasi słuchacze dodają do numerów kierunkowych z Europy 11. Bierzmy telefon, bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Ryszard, jestem lekarzem. Dzwoniłem się po raz pierwszy do Radio Maria, więc mam tremę. Przepraszam.
Panie doktorze, skąd pan telefonuje do nas?
Ja dzwonię z Katowic.
Słuchamy.
Ja pracuję w klinice, która zajmuje się przeszczepianiem szpiku. I chciałbym zwrócić uwagę na taki aspekt, o którym panowie tutaj nie mówili za bardzo. Mówiliście panowie o przeszczepianiu tkanek, ale tutaj, jeśli chodzi o przeszczepianie szpiku i przetaczanie krwi, to chyba żadnych wątpliwości natury etycznej nie ma. Tutaj uważam, że z sprawa jest etycznie czysta, dlatego że ktoś, kto zgłasza akces do banku szpiku, o którym pan poseł Piecha mówił, wie doskonale, że jest poinformowany, że szpik jest tkanką odtwarzalną, nie poniesie wielkiej szkody oddając ten szpik, a w sposób bezpośredni przyczynia się do ratowania życia poprzez to, że jest dawcą dla człowieka, który w ten sposób ma realną szansę na przedłużenie życia, bądź też na wyleczenie z choroby, dla której wskazaniem bezwzględnym było przeszczepienie szpiku. Tak samo jeśli chodzi o ofiarowanie krwi, to tutaj krew jest oczywiście tkanką w pełni odtwarzalną. I chciałbym, żeby to zostało usłyszane przede wszystkim przez słuchaczy Radia Maryja. Drugą oczywiście sprawą, o której tutaj wiele panowie mówili, to jest sprawa przeszczepów narządowych. Tutaj zgadzam się ze wszystkimi przedmówcami, jeśli chodzi o wątpliwości natury etycznej. Natomiast będzie bardzo trudno sformułować definicję śmierci pnia mózgu, śmierci mózgowej, jak to się określa, taką, żeby ona była zgodna z nakazami religii, czy to naszej religii katolickiej, czy też innych religii, oraz pogodzić tę stronę, po pierwsze, pacjentów oczekujących na przeszczep, po drugie, lekarzy, którzy muszą podjąć jakąś decyzję, bo tak jak tutaj państwo mówiliście, w polskich warunkach podejmuje decyzję o śmierci pnia mózgu, śmierci mózgowej komisja trzech lekarzy. To jest bardzo trudne zadanie zasiadać w tej komisji, mówiąc prosto, bardzo cieszę się, że ja nie muszę w takiej komisji zasiadać, ponieważ odpowiedzialność byłaby ogromna. Jeszcze raz chciałem zaapelować do wszystkich, którzy w tej chwili słuchają Radia Maryja, żeby rozróżnili przeszczepy narządowe od przeszczepów tkankowych, takich jak przeszczepy szpiku, i no, taką formą oczywiście przeszczepu narządowego, tkankowego jest oddawanie krwi. I myślę, że to jest czysty dar z siebie i chciałbym, żebyście państwo się również odnieśli do tego, myślę, że w sposób pozytywny.
Panie doktorze, panie Ryszardzie, bardzo dziękuję za ten telefon. My oczywiście mówimy też, jak pan zauważył, po to dzisiaj poruszamy ten problem, aby uchronić przed różnymi nadużyciami, które również i w tej sferze, bardzo wrażliwej sferze życia i śmierci człowieka mogą się dokonywać.
Oczywiście, tu ja sobie zdaję sprawę, że pole do nadużyć jest ogromne i no, ludzie, którzy powinni się, którzy się zajmują tym całym procesem transplantologii, nie zawsze należą do kryształowo uczciwych i kryształowych pod względem etycznym. No ale to no, w żadnej sferze życia nie mamy tylko kryształowo uczciwych ludzi, ale zapewniam ze swojej strony, że lekarze, którzy biorą w tym udział, których znam, zawsze kierują się wyłącznie dobrem chorego. Jeśli chodzi, jeszcze raz tu podkreślę, o działalność klinik transplantacji szpiku, których w Polsce jest co najmniej kilka i czy nie 10, tego nie wiem dokładnie, ale nasza klinika ma duże doświadczenie w tym względzie i proszę pamiętać, że myśmy uratowali wprost życie wielu, wielu ludziom, stosując procedurę przeszczepienia allogenicznego szpiku, czyli oddawcy. Tutaj można powiedzieć bez żadnego przekąsu, że to są dawcy. Dawcy świadomi, którzy dali część własnego organizmu, odnawialną część własnego organizmu, ale jednak część nie musieli tego zrobić, nie otrzymują za to wynagrodzenia. I tu z tego miejsca chciałbym im wszystkim podziękować za to. Mhm.
Bardzo dziękuję również panu za głos w naszej dyskusji i pozwólmy odnieść się do tutaj postawionych przez pana spraw naszym gościom.
No ja dziękuję za te słowa, panie doktorze. Pełna zgoda. Ale my mamy tutaj do czynienia z dwoma sytuacjami. Jednak dawstwo krwi i dawstwo szpiku nie jest taki dawca, nie jest klasyfikowany jako ten, u którego się domniemywa, że jest dobrowolnym dawcą. Musi się zgłosić, trzeba dokonać odpowiednie badania, musi wypełnić wszystkie dane, podać się na to zgodzić. Pełna zgoda. Ja też, proszę mnie dobrze zrozumieć, nie jestem przeciwnikiem transplantologii. Tylko mówimy tutaj o pewnych dylematach i pewnych mało precyzyjnych sformułowaniach z punktu widzenia medycznego, etycznego i filozoficznego. My sądzę, że chcielibyśmy, żeby te definicje nie stwarzały takich potężnych, prawda, kontrowersji. Dzisiaj to nie jest dyskusja tylko między lekarzami. To jest dyskusja między lekarzem. Ja jestem tylko lekarzem i trochę politykiem. Między ojcem Jackiem, który jest lekarzem, ale również teologiem i filozofem. I między prawnikiem, kiedy są również aspekty prawne brane pod uwagę. I chcielibyśmy tylko, żeby była większa świadomość tych, którzy są po drugiej stronie. I którym pokazuje się jakieś opakowanie, jak to jest pięknie, a nie znają tej strony kuchni, że wiąże się to również z niebezpieczeństwami. I pokazujmy również pewne racje na temat kondycji ludzkości. Ona jest coś kiepska, jeżeli chodzi o sprawy etyczne. Zaczynamy po prostu ludzi traktować nie z przynależną im godnością, niezbywalną od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Tak mówi nasza konstytucja przecież w preambule. I że są pewne takie zakusy, żeby w pewnych momentach życia, albo to w momentach naszych wczesnej okresu egzystencji, kilku godzin, kilkunastu dni, albo w sytuacjach dramatycznych, nie tej godności bylibyśmy odzierani. Naprawdę pacjent, czyli zwłoki z bijącym sercem, to jest pytanie, gdzie tu godność ludzka i gdzie tu nasza kondycja moralna jako społeczeństwa.
No i czy nastąpiła tutaj naturalna śmierć, bo tak. Chyba wydaje mi się, że na ogół się nie umiera wskutek złożenia trzech podpisów. W innych okolicznościach by ktoś powiedział, no ktoś chyba wierzy w magię, że można w ten sposób kogoś pozbawić życia, prawda? A tutaj jednak ten akt ma taką moc. Więc tu pokazuje jednak złożoność problemu i to, jak dalekie to jest od wyobrażenia kogokolwiek o śmierci mózgowej jako śmierci w znaczeniu tradycyjnym.
Dziękuję. I pan mecenas?
Oczywiście traktowanie człowieka w momencie, kiedy on jest najsłabszy, kiedy jest najbardziej zdany na łaskę i niełaskę drugiego człowieka, zwłaszcza takiego, który dysponuje ogromną wiedzą i środkami, a do takich się zaliczają dzisiaj lekarze. Sposób traktowania właśnie tego najsłabszego człowieka decyduje o tym, jak w ogóle możemy cywilizację i kulturę danego narodu ocenić. Stąd też właśnie regulacje prawne dotyczące właśnie takich sytuacji tutaj powinny być bardzo precyzyjne i brać pod uwagę przyrodzoną godność człowieka, która właśnie przynależy każdemu niezależnie od tego, w jakim on jest stanie, czy on jest świadomy, czy on jest nieświadomy, czy on się może bronić, czy się nie może bronić. Właśnie tym bardziej, jeżeli jest słaby, jeżeli się nie może bronić, przynależy mu tym większa ochrona i tym większe powinny być wymagania przy podejmowaniu wobec niego jakichkolwiek działań. To zresztą Ojciec Święty też podkreślał w swoich wystąpieniach niejednokrotnie, mówiąc właśnie, że to jest miara cywilizacji i kultury, jak się traktuje człowieka najsłabszego, zwłaszcza to mówił w kontekście aborcji.
Mówimy tutaj o szpiku kostnym, jak i o krwi, ale też i w kontekście tych nieostrych, niedoprecyzowanych przepisów. To może być nie tylko wyrazem nie tylko wyrazem tego, że człowiek oddaje z potrzeby serca, ale to może również stać się przedmiotem handlu.
No jest taka sytuacja, że to, co ma być darem, jest rzeczywiście darem, ale w koncepcjach daru jest z tym filozoficznie jest to rzecz różna. No dar wymaga podziękowania, prawda? No trudno podziękować dawcy, którego zastaliśmy jako zwłoki z bijącym sercem, prawda? I jakieś rekompensaty. Natomiast my musimy pamiętać, że ten dar jest bardzo duży, ale też musimy wiedzieć, że bardzo często jako społeczeństwo, zwłaszcza społeczeństwo osadzone w mediach, w tabloidalnej rzeczywistości, potrafimy zmuszać niektórych ludzi do tego, by stali się dawcami. Już nie tylko mówię o tych zwłokach z bijącym sercem, ale również dawcach. Są procesy sądowe, gdzie po prostu zmusza się kogoś, żeby był dawcą dla innej osoby. No bo akurat się okazało, że była taka, a nie inna sytuacja zgodności tkankowej, zgodności antygenowej, genetycznej. I sąd, to prawda, nie zmusił tego, żeby pobrać określoną tkankę i przeszczepić dalekiemu kuzynowi, ale w tym swoim uzasadnieniu pogroził palcem. Oj, nieładnie się zachowujesz, to nie jest etyczne. Ja sądzę, że my mamy również obowiązek bronienia swojej integralności i takie grożenie palcem, że ktoś nie chce dać daru, jakim jest mój narząd, nie jest dobre, bo również nas spycha pod względem szantażu i presji na równie pochyłą, gdzie jakby nie szanujemy swojego zdrowia.
Jeszcze ojciec Jacek Norkowski.
Chciałem tutaj zaznaczyć, że między poszczególnymi krajami są jednak duże różnice w ustawodawstwie i tutaj na przykład Japonia jest przykładem wielkiego poszanowania praw obywateli w tym względzie. Tam jeżeli dany obywatel deklaruje, że nie uznaje śmierci mózgowej, czyli kryteriów neurologicznych śmierci za rzeczywistą śmierć, wtedy nie można u tego człowieka przeprowadzać badań w kierunku stwierdzenia śmierci mózgowej, w tym tej potencjalnie letalnej próby badania bezdechu. I wymagana jest również zgoda rodziny. A więc te 30-40% społeczeństwa japońskiego, które nie uznaje definicji śmierci mózgowej jako śmierci człowieka, jest prawnie zabezpieczona. I nikt ich nie zmusi do stania się dawcami wbrew ich woli, zwłaszcza, że również potrzebna jest zgoda rodziny. Podobne ustawodawstwo istnieje w dwóch stanach w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork i w stanie New Jersey. A stąd się wzięły, że tam są znaczne skupiska Żydów ortodoksyjnych, którzy zaprotestowali przeciwko śmierci mózgowej, uznając, że ona jest sprzeczna z ich religią i wymogli, że prawo w tamtych stanach wymaga również zgody danego obywatela na koncepcję śmierci mózgowej. Jeżeli dany obywatel w tych Stanach powie, że nie zgadza się z tą koncepcją ze względów religijnych czy innych, ze względów etycznych, wtedy nie będzie można u niego postawić diagnozy śmierci mózgowej i przeprowadzać również badań w tym kierunku.
Bardzo dziękuję. Kolejne połączenie. Halo, słuchamy Radio Maria.
Dobry wieczór, szczęść Boże, tu mówi Grzegorz z Anglii. Ja jestem lekarzem, mam studiologiem i witam wszystkich zebranych słuchaczy. No więc powiem tak. Lekarz, który znajduje się przy łóżku chorego, a głównie sytuacja, o której tu mowa ma miejsce w oddziale intensywnej terapii, otrzymuje określone prawo, również w dobrej wierze podparte wiedzą medyczną różnego rodzaju, rzadko filozoficzną, albo prawie w ogóle. Wobec powyższego, czy on ma charakter idealny, czy jest złym człowiekiem, on będzie to prawo musiał stosować jednakowo. I on to prawo stosuje w dobrej wierze, proszę mi wierzyć, bo ja to prawo stosowałem. To akurat tą ustawę, o której pan Piecha mówi. I lekarze to robią w dobrej wierze. I mam szczere przekonanie, że oni wierzą w to, że ustawodawca dobrze pomyślał. Nie mają powodu, żeby myśleć inaczej, bowiem gdyby nie myśleli, to trzeba byłoby tej sytuacji zaprzestać. Jest prawdą, z drugiej strony, że po latach, tak jak w przypadku moim, przychodzi refleksja. No i człowiek się zaczyna zastanawiać, no właśnie nad tymi trzema podpisami, bo to jest rzeczywiście prawdą, że administracyjnie w tym momencie nawet zwłoki nie należą do rodziny, tylko do państwa. Takiego człowieka, który w ten sposób ma orzeczoną śmierć, prawda, wpisuje się na tej godzinę. Ale tutaj jednak lekarze działają w dobrej woli i no jakby tu powiedzieć z drugiej strony, przyjeżdżają załóżmy na symbolia naukowe, na których najczęściej prezentowane są różnego rodzaju dane, informacje. No i to na tych symboliach są. No są firmy, które produkują leki ratujące życie, no ale też niestety mające wiele działań niekorzystnych, co też pan minister powiedział. No i to są firmy farmaceutyczne, no, które na przykład jakieś 10 lat temu sponsorowały szereg takich minivanów dla ośrodków przeszczepiących narządy twarde. Więc no tutaj może jest jakieś miejsce do zastanowienia się. Ja może nikogo ja nic nie chcę posądzać, ale no, to też jest działka taka, w której, do której różni ludzie mają różne problemy i pretensje i to akurat nie w Polsce, bo w Polsce prawdopodobnie akurat najmniej. Druga rzecz. Prawdopodobnie słuchają nas pacjenci, którzy mieli przeszczepy narządów, a ja takich zabiegów dokonałem bardzo dużo i znieczuleń do takich przeszczepów i wiem, że ci ludzie są, oni się cieszą. I my po stronie legislacyjnej i medycznej, nawet mówiąc, bo ktoś mówi, a bo zdrowi jesteśmy, bo nam to nie jest potrzebne. Ale by to powiedzieć, no musimy tych ludzi zrozumieć, że oni się cieszą. Oni nie myślą, panie ministrze, chyba w ten sposób utylitarny. Oni myślą po prostu z punktu widzenia swojej choroby. I no, żeby oni się źle nie poczuli, że oni cierpieć nie potrafią, że oni nie są w jakiś sposób do tego przygotowani, że oni tylko za wszelką cenę chcą tego przeszczepu, bo nawet nie wszyscy chcą przeszczepu, bo nawet nie wszyscy chcą być na liście do przeszczepu, to też trzeba o tym powiedzieć, różnych narządów. Więc to jest taka sprawa, taka bardzo delikatna, bo oni są, ci chorzy są z uwagi na chorobę, którą mają, warunkującą przeszczep, to ta choroba ich tak zupełnie zmienia, że oni nie myślą, że oni są jakimś ciężarem dla państwa, że będą potem mniejszym ciężarem, albo że oni chcą w jakiś sposób pomóc rodzinie, czy nie. Oni chcą po prostu w jakiś sposób odzyskać to swoje zdrowie. I jeśli oni nas słuchają, to też, żeby nie poczuli, że w tej całej słusznej sprawie jest jakiś szwindel, a oni mogliby w tym wszystkim uczestniczyć, żeby oni się źle nie poczuli, bo tacy ludzie no po prostu są biedni, chorzy i oni sobie tak myślą tylko o sobie. Dobra, ale tyle. I teraz jeszcze krótko. Tu ojciec Norkowski, to co ja zawsze, jak staram się dzwonić, powtarzam. No trzeba się, niech się ojciec zareklamuje. No pisze ojciec te teksty. Te teksty są ciekawe, one dużo mówią, dają dużą wiedzę dla tego, kto cokolwiek się tym interesuje. Podana jest literatura, no ale powiedzieć, gdzie to można przeczytać, jak to można przeczytać, no żeby to było, bo może ktoś z Radia Maryja zajrzy na odpowiednie strony. Ja już nie chcę reklamować tych stron, ale to piszę. To pisze ojciec, to pisze. No, nie ma się chyba czego wstydzić. Druga rzecz. Jeśli chodzi o tą Japonię. No właśnie ciekawą rzeczą jest, że taka Hiszpania jest liderem w pobieraniu, przynajmniej była jakieś parę lat temu, w pobieraniu narządów. To mnie zawsze ciekawiło. Może znajdziecie jakieś odpowiedź na to pytanie.
To już odpowie pan minister, bo mówiliśmy o tym też w pierwszej części naszego spotkania w telewizji Trwam. Skąd, panie doktorze, pan do nas dzwoni z Wielkiej Brytanii?
Zalane. Ciężko powiedzieć. To jest Yorkshire.
Aha.
Taka mała wieś.
Ale tam też są lekarze, okazuje się, potrzebni, to Polacy. Bardzo dziękuję za telefon.
Dziękuję.
Szczęść Boże. I prosimy naszych gości.
Ja myślę, że zanim to Jacek podał literaturę, bo to jest już wymagane teraz i już trzeba podać, bo to jest jasna sprawa, bo to zbyt dużo się pisze. Ja powiem tylko o jednych sprawach. No tutaj pan doktor poruszał wiele takich rzeczy i muszę się powołać na takiego etyka, filozofa Ramseya, który był twórcą różnych rodzajów, bo jeden z ojców bioetyki. I on się zastanawiał, czy też przypadkiem te środowisko tak zwanych dawców dobrowolnych, zorganizowanych nie powoduje dziwną sytuację zachowania chorych, którzy byli biorcami. Ci chorzy bardzo często, jak on tutaj mówi, organizują się w różne grupy nieformalne. I on zadaje pytanie może przewrotne, ja go będę cytował, nie potrafię go na razie skomentować. Czy przypadkiem uczucie wdzięczności za nieodwzajemniony dar drugiego życia nie jest jednym z czynników, że ci ludzie się jednoczą i ze sobą rozmawiają, że jakby grupują się w grupy. I to jest jedna rzecz. Ja bym też nie chciał, żebyśmy tutaj starali się kogokolwiek straszyć. Ja sądzę, że ojciec Jacek pewnie to jeszcze podbuduje, ale mówimy o sprawach bardzo poważnych i one wymagają dysputy publicznej, a nie ukrywania tegoś pod korcem i udawania, że się nic nie dzieje. Ja sądzę, że jesteśmy na takim etapie, że każdy nas słucha, każdy obywatel ma prawo wiedzieć, ma prawo rozważyć i ma prawo również brać udział w rozstrzygnięciach dylematów etycznych, moralnych, a nie tylko zostawiać to, wy się tym zajmujcie. Czas po 20 latach zerwania z komunizmem jednak, żebyśmy myśleli i rozumowali i mieli swoje racje i za i przeciw. No i Hiszpania. Hiszpania jest dziwnym krajem, ponieważ tam obowiązuje zgoda domniemana z jednym warunkiem. Zawsze trzeba uzyskać zgodę rodziny. U nas rodzinę stara się odsunąć, coś tam powiedzieć, najlepiej nie pytać. I co się okazuje, że mimo iż rodzina, tak jak twierdzą nasi specjaliści od przeczepu, zazwyczaj jest bardziej ostrożna, jeżeli chodzi o decyzję o dawstwie, to w Hiszpanii się to nie potwierdza. Być może tam więcej rozmawia się ze społeczeństwem i nie ucieka się do tego, co tu ojciec Jacek ciągle coś mówił, do ukrywania pewnych faktów, tylko rozmawia się przy otwartej kurtynie.
Dziękuję, to był pan minister Piecha, ojciec Jacek Norkowski.
Jeśli chodzi o te moje publikacje, no bardzo jestem wdzięczny.
Proszę panu, podać, bo rzeczywiście eseje są bardzo dobre.
Jeden z ostatnich umieściłem na stronach Teologii Politycznej, tam można go znaleźć. Inny wylądował kiedyś na stronach z kolei też konserwatyzm.pl. Mam taką stronę swoją internetową, to trzeba wyklikać moje nazwisko. Można ją znaleźć, ona jest ciągle jeszcze w budowie, ale już tam coś jest. Nie tylko moje prace, ale linki do innych, do wielu tych zagranicznych autorów. Bardzo dużo publikuje się w fachowych czasopismach na Zachodzie jednak. Ja pisząc swoje prace odwołuję się do fachowych pism medycznych na ogół. Prawda? Można je zdobywać przez internet. Duża część jest, można powiedzieć, w wolnym obiegu. Część jest zastrzeżona tylko do tych sieci uniwersyteckich. No, trzeba mieć dostęp przez biblioteki uniwersyteckie do tych artykułów, do tych autorów. Do nich należy właśnie choćby Schumann, kiedyś zwolennik śmierci mózgowej, potem jej przeciwnik, wielki autorytet w dziedzinie śmierci mózgowej, w tej dyskusji, która się toczy w Stanach Zjednoczonych od ponad już 20, właściwie od 30 przynajmniej lat. Również Coimbra, ten specjalista, który upomina się o danie szansy chorym przez stosowanie hipotermii, ale również Even Hill, autorzy japońscy Watanabe, Abe, Morioka, Shinzo. No, to są prace, które się w literaturze fachowej przewijają, te nazwiska. No, jest ich jeszcze dużo więcej. Oczywiście są też zwolennicy, którzy transplantologii do tego stopnia, że chcą właśnie jak najbardziej ułatwić dostęp do narządów i krytykują również koncepcję śmierci mózgowej z zupełnie tej innej pozycji, z drugiej, na przykład Trug, również z Harvardu. Notabene na Harvardzie właśnie narodziła się koncepcja śmierci mózgowej. On należy do krytyków śmierci mózgowej i mówi, że to jest fikcja i do tego jeszcze utrudnia nam pobieranie narządów. Powiedzmy ludziom, że będą żyli w momencie pobierania narządów, że się ich dobrze znieczuli i że umrą w tym momencie. I mówi, ja bym chciał, żeby tak ze mną było, gdybym był w takiej sytuacji, nawet stanu wegetatywnego. Mówmy szczerze ludziom, że tak będzie. Będziemy po pewnym czasie mieli więcej potencjalnych dawców i więcej narządów do dyspozycji. Ale jednak komisja etyczna przy prezydencie Stanów Zjednoczonych nie zgodziła się z tą koncepcją i nadal trzyma się koncepcji zasady martwego dawcy, że z punktu widzenia prawa dawca musi być określony jako zmarły przed pobraniem koniecznych do życia narządów.
Tyle tylko, że serce bije.
Tylko, że serce bije. Przy czym ta komisja zaleciła wycofanie się z terminu śmierć mózgowa i zaleca, by używać określenia całkowita dysfunkcja mózgu, total brain failure. W każdym razie coraz trudniej jest utrzymać poprzednie stanowisko Komisji Prezydenckiej z 1981 roku, że ciało dawców jest martwe, że to są naprawdę zwłoki, ponieważ jest okres przeżycia pacjentów spełniających kryteria śmierci mózgowej, ponieważ medycyna idzie do przodu szybko, w tej chwili się ciągle wydłuża, można podtrzymać życie kobiet w ciąży, nawet kilka tygodni, nawet miesiące, i te kobiety wydają zdrowe dzieci na świat, więc mówienie o tym, że to były zwłoki, w łonie których rozwijały się zdrowe dzieci, jest już tak absurdalne, że to wszystko się wali. Ta cała koncepcja, że śmierć mózgowa oznaczała rzeczywistą śmierć człowieka i że to są zwłoki, który to fakt jest tylko maskowany stosowaniem aparatury. Tak na początku mówiono, a ta rzeczywista śmierć to i tak nastąpi za godziny, w ciągu godzin czy dni. Teraz się okazuje, że to wszystko jest nieprawda. No i wymusza stosowanie innych koncepcji. Jest jeszcze inny autor, Wedge, Amerykanin, który proponuje, żeby rozróżnić między organizmem człowieka a osobą ludzką. I mówi, że organizmy w stanie śmierci mózgowej to są osoby ludzkie, ale nie... Przepraszam, że to są istoty ludzkie, ale nie osobowe. Human beings, non-person. I w związku z czym znika problem praw osobowych i śmierci osobowej. Oni już zmarli jako osoby, żyją tylko ich ciała. Jest to zupełne oddzielenie śmierci osoby ludzkiej od śmierci jej ciała w celu wiadomym, w tym, żeby nie mieć dylematów moralnych związanych z pobieraniem narządów do przeszczepów. W tle jest oczywiście dualistyczna wizja człowieka, kartezjańska czy platońska, tak w gruncie rzeczy, nawet jeszcze chyba starsza. No, sprzeczna z wizją człowieka, którą ma Kościół katolicki, który mówi o bardziej jednorodnym naturze ludzkiej, że jest jedna natura, jedna forma substancjalna, którą jedna substancja w człowieku w ogóle, prawda?
Ale to, co ojciec powiedział, to jest bardzo niebezpieczne, jak można znieczulić sumienie i zabić prawdę, zabijając przy tym człowieka w taki okrutny sposób. Już tutaj się zastanawiam, czy ze znieczuleniem, czy chyba bez znieczulenia nawet.
Jeśli chodzi o znieczulenie, to ono w wielu krajach jest, wcale nie jest obowiązkowe przy pobieraniu narządów do przeszczepu, mimo że są reakcje bólowe, że jest skok ciśnienia, że jest szybkie tętno. W Wielkiej Brytanii 1/3 anestezjologów po prostu daje znieczulenie na wszelki wypadek. Palis, autor kryteriów brytyjskich, pośrednio i polskich, bo one są wręcz skopiowane z brytyjskich nasze, mówi, że dawców należy znieczulać tak jak normalnych pacjentów, aby mieć zabezpieczoną sytuację na ewentualność rezydualnej zdolności odczuwania bólu. On tak to określił. Więc znieczulmy na wszelki wypadek. No ale czy to są zwłoki, które trzeba znieczulać, bo mogą odczuwać ból?
Ale bardzo często trzeba znieczulać swoje sumienie na początek.
Na użytek pewnego komfortu psychicznego tych właśnie lekarzy, którzy dokonują tego typu zabiegów. No bo jak to inaczej wytłumaczyć? Ale proszę Państwa, ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że wzorce brytyjskie bynajmniej nie są godne naśladowania przez Polskę, bo ja chcę przypomnieć o tym, że w Wielkiej Brytanii dochodzi do takich nadużyć medycyny, no, które mogą wręcz uchodzić za modelowe. Chociażby jak chodzi o kwestie genetyki, przecież te wszystkie procedury, które w tej chwili już posuwają się nawet do tworzenia hybryd ludzko-zwierzęcych, jak chodzi o genetyczne różnego rodzaju rozwiązania, no to jest jakaś faza chyba schyłkowa etyki wśród medyków, która naprawdę nie jest godna naśladowania.
Bardzo dziękuję. Ojcze, już jest z nami kolejny słuchacz. Pozwólmy mu też wypowiedzieć się. Bardzo proszę. Radio Maria, halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Nazywam się Krzysztof, jestem doktorem nauk technicznych i chciałem zadać takie bardzo techniczne pytanie. Co wiadomo na temat pamięci komórkowej i ewentualnego przenoszenia tej pamięci z jednej osoby do drugiej? Drugie pytanie dotyczące takiej bardziej kwestii teologicznej. Czy przypadkiem przeszczep nie stanowi przeniesienia fragmentu duszy jednego człowieka do duszy drugiego człowieka? I trzecie pytanie, takie z pogranicza prawa. Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której dokonujemy przeszczepu, przynajmniej tak mi się teoretycznie wydaje, wielonarządowego, czyli powiedzmy bierzemy od Nowaka serce, nie wiem, żołądek, coś jeszcze, przeszczepiamy to Kowalskiemu. I w końcu otrzymujemy kogo? Nowaka czy Kowalskiego? Chciałbym uzyskać odpowiedź na takie właśnie trzy pytania.
Dziękujemy i już oddajemy głos naszym gościom.
No, konsternacja widzę.
Bo nie, nie. No
pytania
nie,
bardzo nie, nie. trudne. Ja bym nie chciał powiedzieć o sprawach duszy, prawda? Zostawmy to jednak ojcu Jackowi. To są sprawy dotyczące przede wszystkim identyfikacji genetycznej człowieka. To znaczy, że ta identyfikacja genetyczna będzie zmieniona, bo to nie ulega wątpliwości, że część tych narządów będzie miała inny kod genetyczny niż ten osobie. I tak zawsze pozostanie. Natomiast ja sądzę, że dominujące jednak tu będzie ta, mówmy to w prosty sposób, identyfikacja genetyczna, którą dostaliśmy przy poczęciu i przy urodzeniu. Jeżeli chodzi o pamięć komórkową, sprawa jest niezwykle skomplikowana. Przede wszystkim to są raczej hipotezy, a nigdy nieudowodnione jest to, co się dzieje. Komórka generalnie niesie swój odpowiedni kod genetyczny i cała sprawa, jeżeli chodzi o przeszczep, to ona ma podobne funkcje, podobne znaczenie, podobną reakcję, tyle tylko, że lubi wywoływać u gospodarza, czyli ubiorcy, nerwową reakcję tak zwanych limfocytów, które nie lubią obcego. I cała sprawa przeszczepów to była walka z odrzuceniem przeszczepu. Więc sądzę, że sprawy tej pamięci komórkowej i identyfikacji genetycznej, czy to Nowak, czy Kowalski, pozostawmy jednak osobno. Póki co nie mamy jeszcze wymiennej głowy i połowy ciała. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę duszy, to tu sobie są na pewno ciekawe koncepcje, ale to już musi ojciec Jacek rozstrzygnąć i jestem tutaj niekompetentny.
Ja też nie czuję się w pełni na siłach do rozstrzygnięcia tej delikatnej kwestii. A jeszcze chciałem tylko przypomnieć, że udało mi się książkę wydać na te tematy. Będzie ona wydana w wydawnictwie Polwen pod tytułem Medycyna na krawędzi. Właśnie zaczynając od stanu wegetatywnego śpiączki, aż do problemów śmierci mózgowej, również w aspektach filozoficznych i prawnych. Jeśli chodzi o problemy, o które pytał ostatni rozmówca, to znaczy problem jak gdyby pewnego zdwojenia świadomości jakiegoś ubiorcy. No, sam widziałem pewnego pacjenta w Polsce, który więcej mówił o swoim dawcy niż o sobie. On mówi, że on się modli za dawcy, że on cały czas pamięta, że on ofiarowuje msze święte za dawcę i tak dalej. Nie mówi o sobie. Mówi cały czas o dawcy. Myślę, ten dawca chyba w nim siedzi, skoro on tak nie może o nim ani przez chwilę przestać myśleć. Obejrzałem też kiedyś film na ten temat. Ktoś napisał w doktorat w Stanach Zjednoczonych, że niektórzy biorcy zmienili swoją osobowość po odzyskaniu serca na przykład. Jakaś pani umiała zadawać ciosy karate prawidłowo, mimo że nigdy nie ćwiczyła. Na filmie było pokazane, jak ona to robi. Jakaś inna pani, która w życiu nie lubiła piwa, po przeszczepie serca pobiegła czym prędzej do baru. Prawda? No i to brzmi anegdotycznie wszystko, ale na ten temat powstała już poważna praca naukowa. Co się dzieje z chorymi, którzy z psychiką chorych, czy nawet sferą duchową, biorców, ponieważ u niektórych z nich występowało jakieś zainteresowanie tym, kim był dawca, które przekraczało jakby jakąś taką naturalną ludzką ciekawość i jakby stawało się ich obsesją, która nie pozwalała im w ogóle żyć, normalnie funkcjonować. Zatrudniono psychologów, żeby im wspomagać te osoby. Właśnie powstały też prace na ten temat. Cóż można powiedzieć? trudno wyrokować, prawda? No dusza, jeżeli mówimy o czymś takim, czy duch ludzki, to już są, to jest rzeczywistość niematerialna. Niemniej jednak zagadkowe są te cechy nabyte nagle przez osoby po przeszczepie, no bo skąd ta osoba miała zadawać karaty, które w życiu, ciosy, które w życiu nie trenowała, była osobą gdzieś po pięćdziesiątce dobrze, spokojną Amerykanką. Nie sądzę, żeby to był film kompletnie sfingowany. To był film, który powoływał się na rzeczywiste dane, prawda? Był chyba w Discovery to było, gdzie ten autor tej pracy doktorskiej, no, uzyskał tytuł naukowy, prawda, na normalnym uniwersytecie. Ale nie jest to zagadnienie, którym ja bym studiował dogłębnie i znał, tak jak choćby tamten autor. I wydaje mi się, że sprawa jest mocno otwarta. Jak w ogóle rozumieć ten fenomen?
Jeszcze było pytanie o aspekty prawne. Też.
No oczywiście, jak chodzi o aspekty prawne, to tutaj ja nie będę wchodził w to, czy ten biorca, który otrzymał narząd od innej osoby, czy on teraz występuje w roli w dalszym ciągu siebie samego, czy w roli tego dawcy. No oczywiście to jest poza możliwością rozważań prawnych, no bo w świetle naszego prawa i obowiązującego również w innych państwach, no każdy człowiek odpowiada osobiście za swoje czyny i nie możemy tutaj transponować drugiej osoby do tegoż właśnie człowieka, który ponosi odpowiedzialność za własne czyny, także nikt takich rozważań do tej pory nie snuł i myślę, że nie będzie snuł. Są to zagadnienia no natury czysto biologicznej i psychologicznej, natomiast prawo się tymi aspektami absolutnie nie zajmuje. Natomiast warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że tutaj zarówno uregulowania krajowe, jak i konwencje międzynarodowe, na przykład konwencja bioetyczna, podkreślają ten aspekt godności człowieka, że wszelkie działania medyczne powinny być podejmowane z pełnym poszanowaniem godności człowieka i człowiek zawsze musi być traktowany jako cel, a nie jako przedmiot. No, zdajemy sobie sprawę z tego, że przy tych transplantacjach, no niestety ten aspekt przedmiotowy, no, występuje tutaj. I problem w tym, jak powinny być tutaj rozłożone te akcenty i te aspekty, no przede wszystkim to, o czym mówiliśmy wcześniej, należy chyba bardziej zwracać uwagę na postęp medycyny, który wskazuje na to, że nawet stwierdzenie śmierci mózgowej nie prowadzi w rzeczywistości do śmierci człowieka, dlatego że są sytuacje, o których tutaj wspominał ojciec, choćby przypadek z Polski pani Terleckiej, czy przypadek z Wielkiej Brytanii,
ze Stanów,
gdzie Dunlopa, gdzie osoby po stwierdzeniu tej śmierci mózgowej jednak żyją i osiągnęły bardzo wiele w społeczeństwie, no kończąc studia i w pełni funkcjonując potem jako ludzie zupełnie zdrowi, normalni w rodzinach. No dlatego tutaj jest pora chyba na to, żeby tutaj była i refleksja również od strony prawnej w kierunku ustanowienia takich standardów prawnych, które by wykluczały zaistnienie sytuacji, że człowiek rzeczywiście jeszcze żywy jest, no, przedmiotem pobierania z niego organów, bo to jest sytuacja, która jest absolutnie nie do zaakceptowania od strony moralnej i również od strony prawnej tutaj powinny być takie rozwiązania, które by to wykluczały.
Bardzo dziękuję. Niestety czas każe nam kończyć również i tę część naszego dzisiejszego spotkania. Jakbyśmy mogli podsumować to, co wydarzyło się zarówno na antenie telewizji Trwam po godzinie 18.15, jak i teraz w rozmowach niedokończonych po 21.40. Pan minister Bolesław Piecha.
No podsumować się tego nie da. Są to pewnie rozmowy, dywagacje niedokończone i ja bym chciał przy tym poprzestać. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, żeby nasi słuchacze wyciągnęli z tego jedno. My tutaj, myślę, jak siedzimy, nie jesteśmy przeciwnikiem postępu medycyny. Chcieliśmy tylko wskazać to, co w innych stacjach, w innych mediach jest niemożliwe. Żebyśmy również byli społeczeństwem, które myśli. Ma swoje wątpliwości, je potrafi rozważyć i głównym naszym jednak takim przesłaniem jest kondycja naszej ludzkości pod względem etycznym i moralnym, bo to jest nasza największa siła.
Bardzo dziękuję. To był pan Bolesław Piecha, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, wcześniej wieloletni wiceminister zdrowia również. Ojciec dr Jacek Maria Norkowski.
Mi by się marzyła taka debata, jaka przetoczyła się przez Japonię, która doprowadziła do sytuacji prawnej, która być może nie jest idealna, ale która liczy się z opinią w około 40% społeczeństwa tamtejszego. W krajach europejskich ten procent wynosi prawdopodobnie około 30 przynajmniej. Ludzi, którzy nie zgadzają się z śmiercią mózgową jako śmiercią osoby ludzkiej. I żeby wobec takich osób nie było nacisków na bycie dawcami, nie było prób robienia badania bezdechu, które uszkadza mózg człowieka, zanim zostanie dawcą, żeby nie wywierano presji na jego rodzinę, żeby przynajmniej ta część osób mogła spać spokojnie i nie obawiać się, że taka sytuacja w ich życiu nastąpi. Wszyscy inni, którzy wyrażają zgodę na taką, na śmierć mózgową i na takie ryzyko osobiste, biorą to na siebie. Jesteśmy wolnymi ludźmi. Chodzi tylko o to, żeby wszyscy byli poinformowani, wiedzieli, w jakiej materii podejmują decyzje, żeby to były decyzje naprawdę świadome, zgodne z ich sumieniem, również z przekonaniami religijnymi. Ja mogę powiedzieć, że z punktu widzenia jednak wiary katolickiej nie wolno zabijać nikogo, nawet żeby wyratować milion ludzi. Nie wolno więc zabijać dawców, aby służyć ich narządami biorcom. To jest tyle, co mogę powiedzieć.
Bardzo dziękuję. I jeszcze pan senator Zbigniew Cichoń.
Postęp medycyny tworzy nowe wyzwania również dla prawa i prawników. Już z tej dyskusji zdaje się wynikać, że ustanowione w wielu państwach standardy oceniania śmierci człowieka przez pryzmat śmierci mózgu są niewystarczające, albowiem życie, doświadczenie dowodzi, że niejednokrotnie takie osoby w dalszym ciągu przeżywają i normalnie funkcjonują. Również z tej dyskusji zdaje się wynikać wniosek, że ustanowienie instytucji domniemania zgody człowieka na dokonanie transplantacji jego organów do innego człowieka, no jest obarczone pewną wadliwością i pewnego rodzaju nadużyciem intelektualnym, albowiem nie można tworzyć domniemania w sytuacji, kiedy rzeczywiste odczucia społeczeństwa są wręcz przeciwne i raczej należy pójść w tym kierunku, w którym poszło wiele innych państw, gdzie przesłanką dla dokonania transplantacji nie jest domniemana zgoda, tylko wyraźna zgoda, czyli eksplicyte wyrażona przez człowieka, że w razie jego śmierci wyraża on zgodę na to, żeby dokonać pobrania z jego ciała organów. To tyle. Dziękuję
również. Gośćmi naszymi w Radiu Maryja w Rozmowach Niedokończonych, raz jeszcze przypomnijmy, byli ojciec Jacek Maria Norkowski, dominikanin, doktor nauk medycznych, jak również pan poseł Bolesław Piecha, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia i wiceminister zdrowia były, oraz pan mecenas senator Zbigniew Cichoń. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję. Wiem, że po północy z ojcem Januszem Dyrkiem na rozmowach zostanie ojciec Jacek Norkowski. Panowie już muszą udać się do Warszawy.